Witajcie, oto piąty odcinek Cinema Shock Podcast. Jest to drugie nagranie tego podcastu, ponieważ to, które nagraliśmy dwa dni temu, było w połowie dobre, a w połowie okazało się tworem, który no nie da się słuchać, bo Pamela zrobiła dziwne rzeczy z tym nagraniem. Raz było ciszej, raz było głośniej. Ostatecznie uznaliśmy, że nie będziemy wam puszczać takiej kupy i dziś nagramy ten podcast po raz drugi. Wita się z wami grupa Bob, Bizon,
Odin,
Blady.
A temat tego podcastu, jakże dla nas ważny, bo przecież zapowiadaliśmy go już miesiącami, chociaż nie wiedzieliście, o czym będzie ten wielki, ogromny CinemaShock podcast. Tematem dzisiejszego podcastu będzie trylogia filmów Nolana, trylogia Batmana, trylogia Mrocznego Rycerza, jak się na nią dzisiaj mówi. I zrobimy sobie taką przebieżkę po trzech filmach i jeżeli ktoś z was do dziś jeszcze nie widział Dark Knight Rises, chociaż myślę, że już większość widziała, skoro mija już prawie rok od premiery, to możecie się obawiać, bo zapewne pojawiają się w tym nagraniu spoilery. Na pewno w części poświęconej Rises. A ja myślę, że postaramy się przy dwóch pierwszych filmach nie robić z Rises spoilerów, bo lepiej będzie, jeżeli osoby, które chcą posłuchać o tej części, to posłuchają i nie narażą się na spoilery z następnej. Więc no zacznijmy od tego Batman Begins, od tego pierwszego filmu. I może skoro ja się nagadałem, to Blady wprowadź jakoś do tego tematu.
Batman Begins. Na samym wstępie muszę powiedzieć, że to nie był pierwszy film z trylogii Nolana, który widziałem. Najpierw widziałem Dark Knight i powodów było wiele. Ogólnie kiedy Batman Begins wyszedł do kin, ja byłem wtedy dość zaskoczony wyborem głównego aktora i pamiętam, miałem taki okres, kiedy strasznie nie lubiłem Bale'a i uważałem, że on po prostu zepsuł później stwierdziłem, że zepsuł Batmana, jednak ogólnie nie przepadałem za nim wtedy. Teraz jakby po latach nabrałem trochę szacunku do niego. Ale Batman Begins, ja uważam, jest bardzo dobrym sposobem na zapoznanie ludzi z Batmanem. Jest dobrym sposobem na rozpoczęcie tego. On jest inspirowany tym komiksem i później filmem animowanym Batman Year One, który Bizon bardzo lubi swoją drogą. No. I tych odniesień do komiksu jest sporo, ale jednocześnie Nolan nadał taki kierunek pseudorealizmu i żeby jakby oddać ten realizm, to on chciał odpowiedzieć na pytanie, skąd Bruce Wayne ma te wszystkie swoje zdolności, czyli ogromny początek filmu to jest nie tylko jego pierwsze kroki w Gotham i śmierć oczywiście rodziców, czyli temat, który do tej pory był dość często pokazywany w grach, w filmach, jednak sposobie odpowiedzieć na pytanie, jak Bruce zdobył swoje szkolenie, czyli co się stało po tym, jak on wyjechał na Erasmusa i uczył się za granicą, i jak walczyć z zorganizowaną przestępczością. Jakby sam pomysł mi się podoba i nawet ja się odważę powiedzieć, że mi ten początek w zupełności by wystarczył. Jak kiedy nagrywaliśmy pierwszy raz to nagranie, nawet doszedłem do wniosku, że Nolan byłby o wiele odważniejszy i film moim zdaniem byłby lepszy, gdyby cały wyłącznie opisywał powstanie Batmana, czyli właśnie Begins, nie miałby jakiegoś wielkiego głównego wroga, to mogła być prosta historia o jakichś właśnie rzezimieszkach w Gotham i ostatnim ujęciem byłoby to, kiedy Batman po raz pierwszy staje właśnie na krawędzi budynku, po raz pierwszy w całym swoim kompletnym stroju i wtedy myślimy, o, teraz się zacznie, tu, i wtedy Dark Knight byłby tym pierwszym dużym epizodem z życia Batmana. Ale ogólnie to szkolenie, no i Liam Neeson, naprawdę wiele dobrego wnoszą do filmu.
No jak najbardziej, ale ogólnie rzecz biorąc to, co powiedzieliście, chyba pierwszy raz, kiedy ja widziałem Batmana, to mimo wszystko jednak nie potrafiłem przełknąć do końca roli Christiana Bale'a, dlatego że dla mnie on jest bardzo kiepskim Batmanem i chyba wszyscy się tutaj zgadzamy, że ciężko jest mu wypracować tą charakterystykę postaci, ten szkielet, ten moralny i to, co ją tak naprawdę definiuje, on jest bardzo dziwny, brutalny, czasami wręcz można powiedzieć barbarzyński, innym razem nie przedstawia sobą jakoś takiej tej postury, którą właśnie kojarzymy z takich filmów, znaczy z filmów, no z takich animacji jak na przykład Year One, kiedy Batman starał się wprowadzić właśnie w umysł swoich wrogów ten strach. Tego w tym filmie nie ma. A poza tym chyba to, do czego wszyscy mogliby się przyczepić i do czego wszyscy się przyczepiali od samego początku, to jest ten charakterystyczny głos, który Bale musiał zastosować na Batmanie. I ponoć jest to pomysł właśnie Christophera Nolana. Ja szczerze powiedziawszy nie wiem. Wydaje mi się, że gdyby pogrzebać w internecie, to można by znaleźć jakieś konkretne informacje na ten temat. Niemniej to na pewno dla osoby, która jest zaznajomiona z tą z tą historią, jest fanem takiej postaci właśnie jak Batman, dla niej to na pewno był duży szok. Ale poza tym, chyba to, co warto powiedzieć i to, co mówiłeś, Bizon, i dziwię się, że nie powiedziałeś na samym początku, to, że ten film wyciągnął Batmana z tego szlamu, o którym rozmawialiśmy w tamtym nagraniu. I to był dość poważny problem poprzednich części Batmana. Do tego stopnia, że kiedy ja widziałem Schwarzeneggera i słyszałem te wszystkie one-linery, które on tam rzucał.
Ice Age! Come
to naprawdę...
Let me break the ice!
To naprawdę było za dużo.
Cool.
I ciężko było zrozumieć, czy ten film ma być komedią, czy ma być karykaturą, czy te postacie, z którymi ma się mierzyć Batman, one mają po prostu być śmieszne, czy one rzeczywiście mają być jakimś poważnym przeciwnikiem. Ta trylogia zapoczątkowała chyba po raz pierwszy ukazanie przeciwników, z którymi mierzy się Batman, w taki bardziej realistyczny i bardziej poważny sposób, za co możemy oczywiście dziękować Nolanowi. Niemniej oczywiście też każdy może przyczepić się do niektórych problemów, które rodzą się w tym filmie, właśnie jak nie do końca wykorzystany potencjał tych przeciwników, dlatego że w pierwszym filmie nie do końca jesteśmy w stanie stwierdzić, kto jest głównym przeciwnikiem Batmana, dlatego że poniekąd jest to Scarecrow, czyli dr Jonathan Crane, a poniekąd również Ra's al Ghul. I teraz ja nie wiem do końca, myślę, że jeszcze będziemy wracali do tego, jak został skonstruowany Batman i to wszystko. Niemniej taka początkowa myśl, dobrze, że ten film się ukazał, niemniej mógł być na pewno lepszy.
Okej, to pozwólcie, że ja to przejmę. Póki zajmiemy się jakimikolwiek czarnymi charakterami w filmie, to jeszcze nawiążę do tego Bruce'a Wayne'a i ogólnie Batmana w wykonaniu Bale'a. Moment, kiedy ja się dowiedziałem, że Bale go gra, to był rok 2005. Ja wtedy Bale'a znałem chyba tylko z Equilibrium.
Oj tak,
ja niestety też.
Ta jego kamienna twarz z Equilibrium po prostu pasowała mi do postaci jakoś do twardego Batmana, ale mimo wszystko z dzieciństwa Batman filmowy zawsze kojarzył mi się z Keatonem i Bale'owi brakuje czegoś. Ja nie rozumiem, czy ten kostium jest źle zrobiony, czy ta maska jest źle zrobiona, bo o ile jako Bruce Wayne on jakoś tam się sprawdza, on ma ten taki cwaniacki uśmiech i on ogólnie przez tą pierwszą część filmu, kiedy mamy ten trening, on tam wszędzie pasuje, ale moment, kiedy on zakłada tą maskę, nie potrafi jakoś się przekonać do wyglądu jego twarzy w tej masce, do tych, może nie wiem naprawdę, co się takiego dzieje, ale nie pasuje mi on do roli Batmana. Po prostu, od początku do końca. Być może chodzi właśnie o to, że jest za mało majestatyczny, bo mimo wszystko od początku ten kostium jest zrobiony bardziej w tę stronę, żeby on był funkcjonalny niż straszny, bo tak też ten film zakłada taką wizję, że Batman ma być przede wszystkim funkcjonalny. Jego gadżety mają spełniać jakąś funkcję, a nie być po prostu dodatkiem, który ma przerażać wrogów, więc to było nie bardzo. I Bale na przestrzeni filmu po prostu słabo się rozwija. Może Rises trochę bardziej ukazuje go jako tą postać, bo w Dark Knightie jego praktycznie w ogóle nie ma, ale no, z Bale'em było coś nie tak. Ja go szanuję bardzo jako aktora. On ma genialne role w wielu filmach. On potrafi zagrać naprawdę przeróżne postaci, od jednego dziwnego psychola z mechanika do bardziej jeszcze wyświrowanego, już nie wiem, w kosmos człowieka z American Psycho. Więc Bale'a należy chwalić za jego ogólne umiejętności aktorskie, ale jako Batman coś tu nie klika. Ale ty, Odin, mówiłeś, że Nolan się wziął za urealnianie postaci przeciwników Batmana, bo Batman zawsze był poniekąd realistyczny do tego stopnia, że mogliśmy myśleć, że każdy z nas przy odpowiednim treningu mógłby stać się Batmanem, bo Batman sam w sobie nie posiada supermocy ani nic. Ale jego przeciwnicy często właśnie mieli to do siebie, że posiadali jakieś supermoce. I właśnie Ra's al Ghul, czyli postać, która w komiksach, w kreskówce była, no jakby to nazwać, no nie dość, że przywódcą tej wielkiej organizacji, to przy okazji posiadała różne moce. Przecież to, że on mógł uczynić się młodym albo w ogóle siebie wskrzesić, to nie są rzeczy, które łatwo się przynosi na film, gdzie mamy pokazać tą realistyczną stronę Batmana. I bardzo mi się podobało sposób, w jaki w scenariuszu właśnie jest ukazany Ra's al Ghul, gdzie on jest po prostu tym mentorem, mistrzem, głową organizacji, ale on do realizacji swoich celów nie potrzebuje nic magicznego. I podoba mi się ogólnie to, jak we wszystkich trzech częściach Nolan traktuje te postaci, że stara się je zmieniać na tyle, żeby posiadały te podstawowe funkcje, które pełniły w komiksach, jak na przykład to mentorstwo Ra's al Ghula, bo przecież on również poniekąd był mentorem Batmana, ale usuwa te elementy, które zwyczajnie by do tego świata nie pasowały. I właśnie ta pierwsza godzina filmu, kiedy jest najwięcej interakcji Batmana z Ra'sem, jeszcze wtedy jako przykrywka, już nie pamiętam nawet jak on tam się nazywa pod tą przykrywką, to są chyba najlepsze momenty filmu i tak jak mówi Blady, ja bym go wydłużył, pokazał może więcej scen, kiedy on jeszcze nie ma kostiumu, a śmiga w takim, no nie wiem, pół kostiumie, że ma tylko maskę, nie ma jeszcze peleryny. Niech to będzie rozciągnięte, niech to będzie właśnie to budowanie napięcia do powstania tego wielkiego Batmana. No oni uznali, że zrobią pół filmu szkolenia, pół filmu Badass Batman. Wyszło po prostu dobrze. Wyszło tak, że ludzie zaczęli postrzegać Batmana w końcu inaczej, bo trudno było, powiem tak, łatwo było zrobić film lepszy od Batmana i Robina, bo praktycznie zejść niżej już się nie dało. Ale
mimo, że uważam, że jeżeli chodzi o wyglądanie w kostiumie, to kluny i jego szczęka najbardziej pasowały do tego.
Jego sutki.
No, tak, bat sutki, oczywiście.
Ale to widzicie, nie jest trudno zrobić film lepszy niż Batman i Robin, ale początek zrobił coś więcej, bo po prostu wprowadził Batmana w XXI wiek i wprowadził taką historię, która no, spodobała się publice nowoczesnej, takiej, która może nie wychowała się na Batmanach Bartona, tak jak ja. Bo dla mnie Batmany Bartona zawsze dziś pozostają w pamięci i zawsze pozostają jakimś wzorem i ten klimat ciężki, który tam jest, zawsze porównuje do kolejnych filmów. I co ciekawe, początek nawet miał dość spójny ten ciemny, mroczny klimat, o czym mówiliśmy w poprzednim nagraniu, ale może ktoś to przejmie już teraz.
Mogę ja?
No proszę.
Okej, więc sam początek, tak jak powiedzieliście, to jest o tyle ciekawe, że widzimy powstawanie Batmana i całe te emocje, które nim zaczynają rzucać, kiedy on widzi, jak zabójca jego rodziców staje przed sądem i nie wiem do końca, czy w filmie jest to mniej więcej pokazane w ten sposób, że jest zwolniony całkowicie z zarzutów, czy nie są w stanie mu do końca udowodnić tej winy. Niemniej
a
Bruce
to nie, to jest
tutaj
chyba tak, że on dostaje chyba ochronę świadka, bo on zeznaje w jakiejś sprawie, tak, ale teraz tak. Ja mówię przez mgłę.
Aha. No to tak czy inaczej w filmie właśnie nie odpowiada za tą zbrodnię, którą popełnił i ostatecznie Bruce Wayne jest niemalże o krok od tego, żeby go zastrzelić, że jednak ubiega go ktoś inny. No i to chyba tak zapoczątkowuje w nim taką przemianę mentalną, że chyba zdaje sobie sprawę, że gdyby to zrobił, to ciężko mu byłoby ze sobą wytrzymać i zaczyna szukać innego rozwiązania. Oczywiście to rozwiązanie zostaje odnalezione w objęciach czarnego rycerza, którym oczywiście staje się na przestrzeni filmu, ale macie tutaj rację i zgadzam się z tym w 100%, że bardzo fajnie ogląda się jego powstanie, początek, natomiast reszta filmu jest, tak jak mówił Blady, i nie wiem, czy by powiedział, a mam nadzieję, że by powiedział, że filmy Nolana mają to do siebie, że końce są bardzo przyspieszone, tak jakby już brakowało taśmy, albo trzeba było szybko wszystko pozamykać. I niestety tam mamy tak naprawdę dwie postacie tych wielkich przeciwników, z którymi Batman ma się zmierzyć, z czego wydaje mi się, że obu z nich nie jest poświęcony wystarczająca ilość czasu. Tak więc kiedy ja widzę pojedynek z Ra's al Ghulem, to ja chciałbym, żeby on trwał dłużej. Jeśli chodzi o pojedynek ze Scarecrow, on tak naprawdę jest bardzo krótki.
Tego nie ma prawie.
Ale przecież go nie ma w ogóle, przecież to się kończy tak, że ta ukochana Batmana po prostu strzela do niego z paralizatora, on robi ha, ha, ha i ucieka.
No, więc tak to mniej więcej wygląda, ale też na przestrzeni filmu, skoro już mniej więcej streściliśmy fabułę, bo też nie ma za bardzo co się rozwodzić, bo to jest tylko pierwszy z trzech, które tutaj omawiamy, na przestrzeni filmu pojawiają się również gadżety, czyli coś, z czego tak naprawdę Batman jest znany.
Ja będę
znany,
dokładnie przecież nawiązać od nich, bo ja chcę teraz temat, zanim uciekniemy jeszcze od samej fabuły.
Śmiało.
Ale zobacz, zrobić ci taki moc, że po prostu aż klękniesz ze zdziwienia, jak ja to połączę, to co chciałeś teraz mówić. Ogólnie Bizon powiedział właśnie o tej ilości później wydarzeń, które się dzieją po powrocie Bruce'a, o tych jakby wątkach i że film dalej się jakoś trzyma. Ten film by się nie trzymał tak spójnie, jak się trzyma, gdyby nie postaci pobocznych, których jest naprawdę sporo. I kiedy, znaczy dla mnie najważniejszy jest Alfred, tak? Bo on zawsze jest tym kompasem moralnym dla Bruce'a, on zawsze jest tym mentorem dla niego, on jest tą postacią ojca, ale bardzo mi się podoba to, że w filmie tyle uwagi poświęcono właśnie na wykreowanie ojca Bruce'a, ponieważ znowu zapomniałem sprawdzić, jak nazywa się aktor, który gra, to jest pan...
Zaraz ci znajdę, mów.
Dobrze, to ty szukaj, ja będę mówił. Ogólnie dla mnie kluczowe właśnie było to, jak niewiele czasu, mimo że tak niewiele czasu poświęcono postaci ojcu Bruce'a, to jakby to, że on jest wykreowany tak świetnie i że ma taką świetną mowę, kiedy właśnie ratuje Batmana, a jeszcze Bruce'a z jaskini, z studni. Pan Linus Roach, dziękuję, Bizon, to jest fenomenalny aktor, on miał genialne monologi.
Odin mnie ubiegł.
Tak, Odin, dziękuję. Odin.
Ja ci wklejam, dziękuję, Bizon.
Nie ma tego, że cię okiem na naszą podpowiadajkę. Pan Linus Roach, on miał genialne monologi w wersji reżyserskiej Kronik Riddicka, oczywiście później wszystkie sceny, gdzie był sen, zostały wycięte z wersji kinowej. I on miał też świetną rolę w filmie Uznajcie mnie za winnego z Vin Dieselem grał. I oboje byli świetni w tym filmie, który jest oparty wyłącznie o dialogi. Niemniej, Linus Roach ma parę świetnych tych słów, łącznie z tym Dlaczego upadamy, Bruce, które jest zdaniem, które mi się naprawdę silnie wyryło w czaszce. I fakt, że później będziemy mieli nawiązania do tej kwestii, takie wyłącznie dla fanów nawiązania, to pokazuje jakby ile uwagi poświęca Nolan właśnie takim szczegółom, ale jednocześnie nie poświęca dość uwagi innym. I właśnie Alfred moim zdaniem jest bardzo po macoszemu potraktowany w pierwszej części. On dostaje fajny monolog o tym, o swojej przeszłości jako tam najemnik w Dark Knight, tam opowiada o historii jakiegoś lorda, który handlował diamentami i tak dalej. W pierwszej części Alfred po prostu jest i my z definicji mamy wiedzieć, kim jest Alfred. I dla mnie to było takie trochę słabe, tym bardziej, że kiedy pojawia się postać Foxa, którego ja z kreskówki, nie wiem, czy on w ogóle się pojawił w kreskówce, pan Fox?
Ja nie kojarzę.
Ja też w ogóle, więc on dla mnie był zupełnym szokiem, że się pojawia i bałem się, że ukradnie zbyt dużo czasu, ale fakt, że to jest Morgan Freeman sprawia, że no, trudno go nie lubić. On jest tak naturalny i tak otwarty w tej roli, że przynajmniej jakiekolwiek cząstki człowieczeństwa są, bo jak mówiliśmy, Bale nie wyraża wiele twarzą i to by jeszcze by odpowiadało do takiego milczącego, myślącego Batmana, gdyby on milczał, ale też myślał. Gdybyśmy mieli, znaczy gdyby milczał, ale żebyśmy mieli na przykład narrację w tle. A tutaj on po prostu sobie siedzi i jest. Więc zwykle nawet nie wiemy, o co mu chodzi, co go kieruje, co go motywuje, ale to właśnie te postacie Foxa, to właśnie postacie Alfreda nam pozwalają zgadywać, dlaczego podejmuje takie nie inne decyzje. No i Fox ma jeszcze drugą rolę w filmie, czyli właśnie wyposażenie Batmana w całe jego oszpejowanie. I widzisz, Adin, jakie ci zrobiłem przejście teraz do gadżetu.
Wspaniale. Więc gadżety w tym Batmanie są, szczerze powiedziawszy, dziwne dla mnie osobiście. I my już się rozwodziliśmy na ten temat, rozmawiając we wcześniejszym nagraniu, dlaczego kostium Batmana wygląda w taki sposób, a nie inny i dlaczego on się tak niewiele zmienia. Znaczy zmienia się, ale nie wiadomo w którą stronę, czy w dobrą, czy złą. Tak czy inaczej, oprócz kostiumu pojawiają się również gadżety, które są trochę dziwne, bo jednym wielkim gadżetem jest 15-tonowy samochód, który przypomina trochę Humvee, który tak naprawdę nie waży 15 ton, dlatego że potrafi skakać po dachach budynków.
Tak, bardzo realistyczne, nie? W filmie, gdzie...
Oraz posiada wyjątkowo potrzebną funkcję, czyli przemiany w motocykl.
Ale pamiętajcie, że on niby ma... tą umiejętność, bo on jest stworzony do tego, żeby przeskakiwać na drugą stronę i tworzyć mosty. Tam jest to przecież wytłumaczone.
No tak. Ale tak czy inaczej, wiesz, gdzie podział się ten samochód, który... Ja wiem, że on może jest trochę śmieszny, dlatego że mimo wszystko no, ten taki prawie mercedesowy przód, taki ogromny przód.
Ja wiem, czy on jest śmieszny. Jest...
Znaczy, no wiesz co, były takie właśnie chyba Batman i Robin miał
nie, najgorszy tego... Batmobil był w tej części w trzeciej części, kiedy grał to?
Z Kilmerem.
Tak, Val Kilmer. Przecież tamten Batmobil był szpetny i jeździł po pionowych ścianach. Tam jest ta scena, co wystrzeliwuje ten hak i jedzie po ścianie budynku.
Tak,
znaczy, trudno jest zrobić realistyczny Batmobil. Ja wiem, o co im chodziło, ale ten
Batmobil... A ja nie do końca, szczerze. Mi się to naprawdę bardzo nie podoba, dlatego że Batman ogólnie w swoim zamyśle miał być cichy, bezwzględny i dokładny. Natomiast to, co on tutaj ma, to jest prawie 18-tonowy samochód, który wygląda bardziej jak czołg, a nie jak coś, czym można jeździć po ulicach normalnie. Ale też oprócz tego, że pojawiają się dziwne rzeczy, tak jak na przykład, nie wiem, transmitter mikrofal, który potrafi wyparować całą wodę z kanałów.
Ale nie, brakuje... nie wodę z ciał ludzi, bo on jest bardzo wybredny. Tak. On rozpuszcza tak, tylko ta woda, która jest w kanałach.
On sobie wybiera. Ale pojawia się, znaczy właściwie nie pojawia się, batarang. I to, szczerze powiedziawszy, jest dla mnie bardzo dziwne.
Przepraszam, Odinie, raz rzuca Batman batarangiem. no, w ale lampkę, raz, żeby zgasić żaróweczkę.
No ale widzisz, właśnie to jest to. Ja nie rozumiem, dlaczego w filmie, który tak naprawdę opiera się na postaci, która niemalże wszystkie swoje potyczki, no były w nie zaangażowane te batarangi i tak czy inaczej używała Batclaw, czyli tego swojego wyrzutnika z logiem swojego, znaczy no ze swoim logiem, żeby tam bujać się po wieżowcach i po wielkich tam szczytach i dostawać się do różnych kondygnacji. Czemu tego nie ma? Ja tego nie rozumiem za bardzo. Batman jest taki bardzo zurbanizowany, on specjalnie nie biega. On jak już biega, to niespecjalnie mu to wychodzi też. I to
on
takie...
raz biegnie w tym filmie chyba.
No właśnie raz.
Biegnie przez ten korytarz i te nietoperze latają wokół niego.
Właśnie ja za bardzo nie rozumiem, dlaczego Batman nie jest
nie
tym
biega.
Batmanem, którego znamy. Natomiast no brakuje tego.
No to nie wiesz, o tym powinieneś wiedzieć, że wtedy mięśnie flaczają od biegania. No.
Nie, to przepraszam, to Vin Diesel mówi, że tak. On nie weźmie roli, gdzie trzeba biegać, bo wtedy mięśnie są mniejsze.
Okej, ale widzicie, już poszliście do gadżetów, a zapomnieliście, że wśród tych postaci wspierających jest jeszcze Gary Oldman.
Liam Neeson, chciałem tylko powiedzieć, bo zapomniałem użyć jednego żartu.
Dobrze.
Ten film właśnie cały, może dlatego ten początek jest taki mroczny i taki klimatyczny właśnie, że wszystkie... I może dlatego Bale jest lepszy, ponieważ może odbijać to swoje aktorstwo od Liama Neesona, który jest fenomenalny we wszystkim, czego dotknie.
Ale on go całkowicie przyćmiewa. Liam Neeson całkowicie kradnie. Za każdym razem, kiedy mamy scenę, w której występuje Michael Caine, albo Gary Oldman, albo Morgan Freeman, to za każdym razem Bale tak stoi, stop it.
Ale przecież Neeson, człowiek, który wytrenował wszystkich ludzi w Hollywood, łącznie z Obi-Wan Kenobim, Batmanem i z ludźmi, którzy później bili wilki w jakimś tam filmie o przetrwaniu w górę. I don't know who you are, but I will find you and I will train you. Także to jak Neeson i w ogóle fakt, że oni później nawiązują do niego w trzecim filmie, to jest coś wspaniałego, naprawdę. I to też właśnie oddaje, że niektóre postacie no, też tak metafizycznie pozostają przy nas. I właśnie to, że my zostajemy, tak, zostawiamy Neesona w tym szczycie w górach po pierwszym akcie, później film trwa, a ciągle w głębi czaszki ciągle o nim pamiętamy, więc kiedy on się później pojawia na tym spotkaniu, to jest takie... Liam, jak miło cię znowu widzieć.
Pokazałeś. On ma fantastyczny zarost, on dobrze wygląda.
Słyszałem, że ten film traci tempo, więc powróciłem, żeby uratować trzeci akt.
Ale ten, a propos jeszcze właśnie Ra's al Ghula, no to mamy Jonathana Crane'a. Ja nie wiem, jakie jest wasze odczucie. Ja uważam, że nie wiem. Szczerze powiedziawszy, on jest taki nieobecny. Tą rolę ma taką wypłowiałą. Nie ma czasu się rozwinąć, nie ma czasu rzeczywiście przedstawić swoich motywów, które no, targają nim do tego, co robi. On tak naprawdę jest człowiekiem, który chciałby przeprowadzać dalsze eksperymenty, ale nie może i to jest tyle. I w filmie czasu na wyjaśnienie jego historii jest bardzo niewiele. On jest zwolniony z tego zakładu chyba, w którym przeprowadza jakieś wywiady z tego powodu, że podczas wywiadu z jakimś człowiekiem używa na nim tego gazu, prawda? Tak przynajmniej pamiętam z filmu. I to właściwie tyle. I potem nagle zaczyna chcieć, znaczy zaczyna, no tak naprawdę udaje mu się niemalże steroryzować całe miasto, no ale potem ucieka i to tyle.
No on jest przez wszystkie trzy filmy, w każdym z tych trzech się pojawia, w drugim i trzecim ma tylko malutkie, epizodyczne wręcz, tak. W jednej scenie tylko role. Nie rozumiem.
Ale w trzecim jest świetny. Nie.
No tak, ale Crane to jest niewykorzystany Wygnanie. Potencjał, bo przecież on jest... tak dobrze rozwiniętą postacią w komiksach i w ogóle w uniwersum Batmana, że chciałoby się więcej
i tym jego... bardziej chyba w grze też trzeba tak. Powiedzieć, że w grze został sportretowany po prostu fantastycznie i walka z Jonathanem Crane'em w Batmana Arkham Asylum i w Arkham City jest naprawdę bardzo fajna.
Ale pamiętaj, że jest w tym filmie jest zrobione tak, że ten gaz strachu to nawet nie jest wynalazek Crane'a, to jest coś, co ma u siebie Ra's al Ghul i tylko przekazuje do niego. Więc
Ra's
al
Ghul wykorzystuje bazie, żeby z nich dysponować jakiś środek.
Nie, to są te jakieś te niebieskie kwiatki, które on tam zbierał.
Bazie al Ghul.
To jest Bazie al Ghul.
Anyway, w ogóle no, Crane jest tutaj niewykorzystanym potencjałem, ale ja znów nawiążę do tego, że mamy jeszcze Jima Gordona, czyli Gary'ego Oldmana, który według mnie jest nareszcie takim Gordonem, jakim powinien być w filmach, bo Gordon pojawiał się u Bartona jako gruby, niski facet, który może wyglądał dość poważnie, ale no nie spełniał roli tego przyjaciela Batmana, którym przecież Gordon jest. Przecież Gordon to jest bardzo ważna postać w komiksach. Tym bardziej w komiksie Year One, gdzie praktycznie jest no, główną postacią tego komiksu.
I jest jedyny wątek ciekawy moim zdaniem w Year One, to jest właśnie te jego problemy, nazwijmy, rodzinne, a nie jakieś tam wielkie intrygi, które się...
Mm-hmm. Tak.
I rola właśnie Oldmana jako Gordona, przez wszystkie trzy filmy on jest bardzo... No bardzo często na ekranie, już w Rises to w ogóle jest przez pół filmu, ale ja myślę, że on bardzo dobrze portretuje Gordona. On w końcu nie dość, że dobrze wygląda w tej roli, to mm-hmm. jeszcze dodatkowo udaje mu się przekazać wszystkie te wartości, które no, Gordon powinien mieć, które my znamy właśnie czy z kreskówki, czy z komiksów. I za to no, wielka chwała, tym bardziej, że ja Garego Oldmana mogę oglądać w każdej roli, bo on to jest kameleon, no, on jest genialny.
Everyone!
Okej, okay, więc... jest jeszcze Rutger Hauer w tym filmie. Nie wiem, czy pamiętacie. Jak ja się cieszę, jak mogę w dobrym filmie czasem zobaczyć Rutgera Hauera, bo on już po Blade Runnerze nie zrobił nic. A jak go ktoś wrzuci do jakiegoś filmu, on tutaj gra rolę tego szefa, który przejął Wayne Enterprise po wyjeździe Bruce'a. On po prostu jest w tym filmie, ale ja się tak cieszę, kiedy mogę zobaczyć gdzieś Rutgera
Hauera. Nie, on jeszcze, przepraszam, on grał chyba w Sin City również.
Nie, nie było.
Tak, Był.
Rutger Hauer. Roy Batty z Blade Runnera.
No jak?
Kim
no
jest
ten,
Roy
ten
Batty?
Android z Blade Runnera.
I have
ten
seen
blondy.
Things
tak.
You people. Ten... To wiem. Dobrze.
Dobra, Batman początek. Więc ja myślę, że tutaj wystarczy już to, co powiedzieliśmy. Raczej pokryliśmy całość.
Katie Holmes!
Naprawdę chcesz mówić o Katie Holmes?
Później
roli.
Nie ma.
Właśnie tam nie ma. Myślałem, że zrobimy tak. Katie Holmes. Jest.
Była.
Dalej.
Aczkolwiek ja ci powiem, że Katie Holmes pasuje bardziej niż palni Gyllenhaal.
Oczywiście, ale to tylko dlatego, że Gyllenhaal nigdy nie pasuje.
A czy znacie w ogóle oficjalny powód, dla którego ona nie mogła wystąpić w kolejnych filmach?
Nie.
Bo jej mąż zabronił.
Nie, to jest jej brat, przepraszam, Jake.
Nie, to ona z Cruzem, Cruz.
Tak, a przecież Cruz jest wyznawcą tego, wiesz, potwora spaghetti, czy
nie, on
Scientologii.
Jest Scientologiem,
tak.
Dokładnie. I jej zabronił, więc nie mogła. Nie. A ponoć chciała.
Batman nie możesz.
Nie wolno.
No. Okej, okay, dobra, zamknijmy Batman Begins i przejdźmy do tego filmu, który jest nazywany największym objawieniem w ogóle w kinematografii XXI wieku. W ogóle drugi Ojciec Chrzestny.
Heath Ledger.
Drugi Czas Apokalipsy. W ogóle cały czas ta fala zalew wręcz pozytywnych komentarzy na temat tego filmu po premierze był dla mnie dość dziwny i bardzo szybko chciałem się przekonać, jak ten film wygląda. I pierwszy mój seans z tym filmem to było takie cierpienie. Ja się tak wycierpiałem przy tym filmie i dzisiaj już mogę go oglądać gdzieś do dzisiaj go widziałem chyba 4 razy i mam już do niego szacunek za wiele rzeczy, które robi. Potrafię go oglądać, potrafię go docenić, ale on się uwstecznił w wielu miejscach w stosunku do Batmana Begins. Zabrał nam ten ciężki klimat Gotham. Wsadził na mnie toperza w ogóle w dzień. Bardzo dużo jest w ogóle scen za dnia, których ja nie toleruję w filmach z Batmanem.
Ale to chyba też, Bizon, trzeba było powiedzieć to, co mówiłeś w tamtym nagraniu, Gotham. Powiedziałeś Gotham, zabrał nam Gotham.
Bo zabrał nam Gotham, bo Gotham, które widzieliśmy w Begins, to było mroczne Gotham. To było Gotham jeszcze z tą architekturą, która nawiązywała do tego znanego z komiksów czy z filmu Bartona. To Art Deco, o którym wy mówiliście w poprzednim nagraniu. To wszystko tam było i Batman wciąż działał w nocy, wciąż, no może nie straszył swoich wrogów, ale nadal ten film miał mroczny klimat. A Dark Knight ma klimat thrillera i nic poza tym. On ma zupełnie inne ujęcia też. On jest zmontowany w inny sposób, w taki, żeby bardziej pokazać to napięcie, które się tworzy w poszczególnych scenach. I cała ta wizja tworzy się jakaś taka, no miałka i niepasująca dla mnie do klimatu Batmana, chociaż zaraz ogromnym tematem będzie pewnie Heath Ledger, który no jest gwiazdą tego filmu.
Tak.
Ja uważam, że ta jego rola jest dobra, ale jest troszkę przesadzona i zachwyty są okej, ale nie do tego stopnia, żeby mówić, że to była, nie wiem, najlepsza rola ostatnich 10 lat czy coś w tym stylu.
On po prostu jeśli mogę przejąć.
On się po prostu bardzo dobrze spełnia w tej roli i pokazuje nam bardzo fajnego Jokera. Proszę, Odin.
Okej, okay. Więc to jest chyba mój ulubiony film z tej trójki. Przy czym nie uważam, żeby były jakieś wspaniałe. Wszystkie trzy. Ten jest na pewno jednym z moich ulubionych i gdybym mógł, to zmieniłbym nazwę z Mrocznego Rycerza na Joker. Dlatego, że w tym filmie naprawdę niewiele jest Batmana, a jeśli jest, to on jest totalnie, jak zwykle, zresztą przyćmiony przez pozostałych aktorów. W tym przypadku Heath Ledger tworzy naprawdę, moim zdaniem, świetną wersję Jokera. Oczywiście całkowicie nową, ale szaloną, ale nieprzewidywalną. I jego aktorstwo jest naprawdę bardzo dobre. Gdyby można było napisać scenariusz w trochę inny sposób, gdyby można było uciąć te niedopowiedzenia, gdyby można było usunąć te bardzo dziwne decyzje w stylu umieszczenie bomby w czyimś brzuchu i tak dalej, to naprawdę otrzymalibyśmy film, który byłby nie tyle ciekawy, co po prostu miałby rzeczywiście wiarygodną, szaloną i niepowtarzalną postać, jaką jest niewątpliwie Joker dla mnie. Oczywiście znowu pojawiają się postacie, które po raz kolejny ukazują pełną gamę i walory aktorskie poszczególnych tutaj aktorów, czyli znowu mamy Michaela Caina, mamy Gary Goldmana, Morgana Freemana i tak dalej, zmienia nam się miłość Batmana w tym momencie na Maggie Gyllenhaal, która teraz gra Rachel i w sumie ja kiedy oglądałem ten film i moje pierwsze wrażenie było takie, że tak, Bale znowu jęczy, krzyczy i growluje. Jest tak naprawdę bardzo rzadko Batmanem takim, jak powinien być. Natomiast Joker jest szalony i w sumie jestem ciekawy, co zrobi. Ale z drugiej strony, o czym na pewno będzie mówił Blady, wydaje mi się, że bardzo wiele motywacji w tym filmie nie zostało wyjaśnione. Bardzo wiele decyzji było bardzo pochopnych, ale z drugiej strony myślę, że Joker może być w tej kwestii usprawiedliwiony, bo on ma być szalony, on ma być tą przeciwwagą dla Batmana i dzięki temu właśnie mi się to podobało, bo aktorstwo Keitha jest naprawdę na wysokim poziomie i żałuję, że nie pojawi się w kolejnych odsłonach tej trylogii, w sumie już nie, ale tych filmów, dlatego że no niestety, jak wszyscy wiemy, no odszedł i no pozostawił po sobie wielki smutek w fanach, którzy na pewno niewątpliwie byli za nim i twardo stali chociażby po tajemnicy Brokeback Mountain.
To może ja. Teraz, jak już wspomniałem, Dark Knight to był pierwszy z tej trylogii film, który widziałem. I o mój Boże, jak ja ledwo siedziałem w tym kinie. Znaczy dla fana, pojęcie bycie fanem Batmana jest dość jakby rozległe, tak? Bo możemy oglądać komiksy i czytać te filmy, tak?
Tak. Też tak można.
Jednak kiedy ja siedziałem na tym filmie, to przez cały czas nie mogłem zrozumieć, czemu to jest film o Batmanie. Czemu to nie mogła być po prostu historia? Jeżeli tak bardzo Nolan chciał nagrać film o szalonym psychopacie, który krąży po mieście, a policja chce go złapać, to czemu na siłę dopisywać do tego Batmana? I na przykład ja trochę zrekapitułowałem swoje stanowisko, jeżeli chodzi o Jokera, bo mi na przykład przekazało to, że absolutnie nic o nim nie wiemy. Ale teraz myślę i też dzięki silnym argumentom od Lina pomyślałem, że o to chodzi, tak? Że Joker, jego przyszłość to jest zawsze wielkie wyzwanie dla wszystkich też twórców wszelkich fabuł w uniwersum Batmana, bo przecież to jego origin story było zmienione milion razy, także już nikt nie wie w końcu, jakie jest...
Chyba są trzy kanoniczne i to też śmiesznie brzmi. Trzy kanoniczne.
Trzy kanoniczne wersje, nie? Więc może dobrze, że nie jest powiedziane nigdy, tylko jest tylko my father was a racing driver. I to wszystko, tak? Co wiemy o nim. Jednak cały czas siedziałem i przeszkadzało mi tak wiele rzeczy. Batman, który nie jest Batmanem. Bale, który harczy. Brak motywacji akurat u Jokera o to chodzi, tak? On po prostu he wants to see the world burn. On jest tym dog chasing cars. I to też jest w pewien sposób fajne, ale możesz mieć najlepiej zagranego złego w filmie, możesz mieć najdoskonalej stworzoną postać, ale jeżeli ona nie odbija się, nie kontrastuje z tymi dobrymi, którzy go ścigają, to wychodzi jak po prostu pastisz. I kiedy my widzimy, jak za każdym razem Jokerowi się wszystko udaje, no to jest takie, że nie. Po prostu jeżeli masz tego wielkiego geniusza zła i wszyscy go gonią, to jednak musisz czasem sprawić, żeby on się potknął, chociaż chwilę, kiedy on spowolni, to nie, Joker idzie jak wielka niepowstrzymana siła i Batman po prostu za nim idzie i
Blady, pamiętaj, my mówiliśmy w zeszłym nagraniu o tym, że Rises ma dużo dziur fabularnych, ale Dark Knight również je ma. Mi się teraz przypomniało, że przecież na początku filmu jest chociażby ta scena, kiedy Joker wyjeżdża z banku w konwój autobusów szkolnych, bo wyjeżdża autobusem szkolnym i już nikt się nim nie interesuje. Takich scen jest dużo i dużo mu się udaje. Ty mówiłeś o scenie na imprezie, która...
Tak, ale to chcę koniecznie przytoczyć teraz.
No to możesz mówić.
Jeżeli teraz, ale to się później będzie ładnie łączyło ze strojem Batmana w drugiej części, czy ja bym o tym widzę, na pewno będzie chciał powiedzieć. Bo mi na przykład, kiedy mówią, że Tumblr może skakać przez przepaści, a później lata po dachach, mi to nie pasuje. Ale kiedy mówią, Batmanie, to jest twoja peleryna, jest prąd, nie? Idzie prąd i możesz sobie latać. Mi to wystarczy, tak? W jaki sposób urealniono ten materiał, z którego jest zrobiona peleryna Batmana. Batman musi latać, moim zdaniem, przynajmniej szybować, tak? To jest
szybować.
Mega ważne, żeby właśnie w górę, na lince, w dół, na pelerynie. Proste, to jest po prostu paradygmat.
A mogę się tak wciąć a propos tego szybowania?
No.
Wiesz, jak w komiksach i jak ogólnie w kreskówce wyglądało szybowanie Batmana? Mm. Było dokładnie tak, że Batman po prostu miał taką małą lutnię, którą rozkładał i dzięki temu szybował. I w jednej z rozmów z Alfredem, teraz sobie to przypomniałem, w jednej z rozmów z Alfredem, Alfred go zapytał, dlaczego nie szybuje na pelerynie. I Batman mu wytłumaczył, że siła aerodynamiczna i po prostu fakt tego, że powierzchnia jego peleryny jest zbyt mała, spowodowała, że spadł jak kamień.
Ale Batman musi się bać!
Ale teraz tak, wiesz, tak.
Kevin Conroy to wytłumaczył.
Ale później mamy drugą część filmu i mamy scenę, która moim zdaniem, jak na film, który ludzie uważają za najgenialniejszy na Ziemi, nie powinna mieć nigdy prawa w ogóle występować w ogóle w tej czasoprzestrzeni. To jest scena, kiedy Joker wchodzi na imprezę i zaczyna szukać Batmana. No Batman się przebrał i atakuje go. I Joker wyrzuca jego ukochaną przez okno. Tak, fajnie, ona spada. No to co robi Batman? Łapie ją linką? Nie, skacze za nią, fajnie, niech leci. Czyli co, teraz użyje linki? Nie. To może rozłoży pelerynę, żeby spowolnić się upadek? Nie, jebnie z nią samochód, nie? Ze setnego piętra, czy coś w tym stylu.
Ale Batman w ogóle, on jest nietrwały, znaczy jego samochody nie ruszają, bo tam jest też taka scena właśnie na początku z Crane'em, gdzie on też na parkingu skacze na dół ślimaka na samochód i nic mu się nie dzieje kompletnie. Wgniata ten samochód i dalej kuca sobie na nim, wstaje, nic mu nie jest.
Ale potem widzisz, w kolejnym filmie Rises jest ukazane to, że jego kolana oraz łokcie kompletnie już nie funkcjonują, więc być może...
Tak, ląduje na dachu. That was a stupid idea! Oh, the pain. Ale jeżeli mamy ten postać, który ma tyle gadżetów, to czy nikt na całym etapie, przecież filmy się robi latami, etap przygotowywania, planowania, ujęć, scen, nikt nie pomyślał, peleryna.
Ja myślę, wiesz co, Blady, że oni po prostu na siłę chcieli stworzyć ten dramatyzm i ta scena miała ukazać mniej więcej to, że Joker jest prawdziwym przeciwnikiem dla Batmana i Batman nie był w tej sytuacji w stanie nic zrobić.
Ale Odin, słuchaj...
Ale ja się z wami nie sprzeczam, dla mnie to też jest głupie.
Ale inaczej, bo gdyby oni spadli na ten samochód i Batman by z niego ledwo wstał, po prostu upadł na ziemię i nie mógł się podnieść, to okej, ale on spada i wstaje.
Wiesz, to przypomina mi scenę z tego, z Czarnego Rycerza. This is just a scratch. You have no legs. I don't need them.
Ale mój ulubiony moment w tej scenie. Później, po tym jak oni wypadli przez okno, Joker stwierdza, jebać. I wychodzi z imprezy. Po prostu, jeżeli... Jak? Wystarczyłoby właśnie, rozmawialiśmy, gdyby jedna scena tam była, tak, że Joker wzrusza ramionami i wychodzi z imprezy, a jego bandziory są zaskoczeni tym, że on po prostu teraz wychodzi, skoro nie ma Batmana, to by mi wystarczyło, ale nie, film w żaden sposób nie uzasadnia, co się działo później na tej imprezie, a przecież to byłoby ja myślałem właśnie z takiego scenariuszowego punktu widzenia. On wychodzi, Joker wzrusza ramionami, mówi coś z tym, that's that. Jego bandziory patrzą sobie, wychodzą za nim, ludzie na imprezie się wszyscy oglądają za nimi i muzyka gra dalej. Przecież to byłoby i rozładowanie, i wytłumaczenie, czemu Joker już sobie poszedł w jakiś sposób, tak? Bo on jest tym wariatem, który po prostu chciał dopiec Batmanowi.
Ale wiesz co, myślę Blady, że być może ten film był dłuższy i on po prostu w trakcie przycinania do tej wersji DVD, czy też wersji Blu-ray, czy też wersji kinowej może stracił te poszczególne sceny, bo wydaje mi się, że Nolan nie zrobiłby takiej gafy, chociaż oczywiście robił coś takiego już wcześniej, ale mimo wszystko to jest chyba tak naturalne. Nie wiem, wydaje mi się, że to musiało być w pewnym momencie gdzieś w scenariuszu. I być może to wycięli.
Znaczy Nolan uważa, że on nigdy nie wycina nic z filmów, tak? Słyszałem rozmowę z nim a propos Dark Knight Rises, bo pojawiła się plotka, że tam ludzie mówili, że o, że zakończenie, znaczy, albo to powiem przy okazji Dark Knight Rises, jednak może za długo o tej scenie na imprezie, ale tak jak powiedziałem, chcę nawiązać do stroju Batmana, czyli teraz Bison.
No dobrze, nareszcie mogę się złapać za kostium, więc... Czym jest kostium Batmana?
To Bison się ubiera, nie wiem teraz.
Kostium Batmana powstał po to, żeby Batman budził w swych wrogach strach. Przecież on nie jest wcale super funkcjonalny. Po cholerę mu te na przykład uszy na głowie, po cholerę mu taka wielka peleryna. Strój ma budzić respekt. To jest bardzo ważne. I dla mnie bardzo znacząca była scena z tego pełnometrażowego filmu animowanego Mask of the Phantasm, kiedy Bruce właśnie po raz pierwszy ubiera kostium Batmana. Pierwszy raz zakłada maskę i pelerynę. I on, to jest świetnie zrobiona scena i przy okazji genialna muzyka tam jest, kiedy on właśnie zakłada ją w swojej bat-jaskini i odwraca się w stronę Alfreda i mamy to takie podobne ujęcie do tego, które mamy w czołówce kreskówki, kiedy on tak te oczy zaciska i sam Alfred się go boi. Więc ten kostium właśnie ma sprawiać, że Batman jest takim upiorem, takim właśnie chodzącym strachem, żeby bandziory się go po prostu bały. Tymczasem o ile w pierwszym filmie jeszcze ten strój ma połączoną tą szyję z głową, przez co
zazwyczaj
Batman,
głowa jest połączona.
Ale chodzi mi o to, że to jest jedna spójna część idąca w dół, która sprawia, że Batman ma takie karczycho. I to karczycho to jest coś, co było w kostiumie Batmana od zawsze. I ono powinno pozostać. Bo moment, kiedy w Dark Knightie Batman dostaje nowy kostium, który jest nawet żart, teraz będziesz mógł ruszać głową, więc teraz Batman może ruszać głową, ale jego szyja jest nienaturalnie teraz zaczyna wyglądać w tym kostiumie, kiedy Batman ma po prostu szyjkę, a na tej szyjce uzbrojoną w maskę głowę. I to jest tak oderwane może z tego względu, że my jesteśmy przyzwyczajeni do oglądania Batmana, który ma po prostu jednoczęściowy ten peleryno, masko, wszystko. To jest dziwaczne. Batman wygląda jakby miał zapałkę zamiast głowy. Po prostu jest taka chuda szyjka i na tym taka kuleczka, bo też ta maska jest taka nieco bardziej okrągła w Dark Knightie. To wygląda dziwnie. Ja już nie mówię o tym, że cały kostium, jeżeli chodzi o resztę prócz głowy...
Może Batman nie miał zoperowanej stulejki, dlatego ma szyjkę... Dobra, nie ważne.
O nie. Ale widzisz... Reszta kostiumu wygląda po prostu jak kostium na motor. Ja się nie dziwię, że ktoś teraz wpadł na pomysł, żeby po prostu zrobić identyczny kostium na motor, bo to tak wygląda. I jak Batman na początku filmu mówi swoje słynne zdanie "I'm not wearing hockey pants", to w momencie, kiedy dostaje ten nowy kostium, on właśnie wygląda jakby szedł grać w jakiś dziwny, ekstremalny sport albo nie wiem co. Ten kostium traci cały swój strach i zyskuje przy tym... No może funkcjonalność, ale na pewno traci cały ten majestat kostiumu Batmana, który tam powinien być. Bo gdybym ja tworzył swoją taką idealną wizję Batmana, na pewno bym to gdzieś umieścił. Bo nie wiem, czy wy na przykład wiecie, jak wygląda Batman w tym komiksie Arkham Asylum. W komiksie tym, który służył jako inspiracja.
Mam wszystkie odcinki, chciałem tylko powiedzieć.
Ale chodzi mi o ten komiks, który jest właśnie narysowany w ten sposób, że Batman tam wygląda naprawdę jak upiór. On nawet,
tak, mam te komiksy Arkham Asylum.
On nawet na ramionach ma takie pozakręcane zwoje. On wygląda po prostu jak coś wyjętego ze starego obrazu. I to jest genialna wizja Batmana. No nie uświadczymy tego u Nolana niestety, ale...
Ale wiesz, nawet gdybyśmy mieli tą genialną wizję, to ja myślę, że problem polegałby też na tym, że w momencie, w którym Bale by się odzywał,
tak,
ta wizja... momentalnie ległaby w gruzach.
O głosie było
dlatego,
w ogóle
że...
za mało, więc Odin o głosie, proszę.
Okej, dobra, więc oprócz tego, że kostium nie jest do końca tym, czego oczekiwaliśmy, to przy okazji głos Bale'a, to jest growl, to jest coś takiego. W sumie nie, bo to nawet nie jest próba wydania z siebie takiego grubszego głosu, takiego w stylu tylko bardziej to nie jest Batman. To jest szaleniec, to jest człowiek, który nie potrafi kontrolować swoich emocji, co było w zupełnym przeciwieństwie do tego, co robił Batman. I szczerze powiedziawszy, scena, kiedy podczas przesłuchiwania Jokera on ukazuje tak naprawdę swoją słabość, kiedy zaczyna krzyczeć "Where is it? Where is it?" i tak dalej, i tak dalej. To jest po prostu głupie. To jest jeden z tych momentów, kiedy ja się łapę za głowę, dlatego że nie rozumiem, kto mu powiedział, że ma takie coś robić. Czy on nie miał jakby swojego zdania? Czy on nie mógł powiedzieć, słuchajcie chłopaki, to nie pasuje do postaci takiej jak Batman? Czy Bale naprawdę musiał z siebie robić takiego idiotę? Dlatego że założę się, że dużo osób, które oglądały ten film po raz pierwszy, naprawdę w tym momencie nie wiedziało, co powiedzieć. I ja też należę do tej grupy ludzi, która do tej pory nie rozumie, co się działo w głowie Nolana albo co się działo w głowie Bale'a, żeby wpaść na taki pomysł. Dlatego że jest on kompletnie idiotyczny.
Ale i... Nolan był zachwycony tym głosem, tym bardziej, że go później... komputerowo, on się przyznał do tego, że komputerowo później ten głos podrasowywali, żeby był jeszcze niższy. Czyli on nie dość, żeby myślał, za mało harczał. I po prostu ale, jeszcze to podkręcał.
Ale to jest tylko i wyłącznie początek eksperymentowania z głosami, prawda? Dlatego, że w następnej części mamy kolejny głos, który też się mocno wyróżnia. Niemniej, ja szczerze powiedziawszy do tej pory nie wiem dlaczego, nie wiem po co. Taki Batman mi się raczej nie podoba i bardzo żałuję, że nie jesteśmy tutaj wierni idei, którą przedstawił Kevin Conroy, czyli tego grubego, męskiego, takiego naprawdę stonowanego i opanowanego głosu, który sam fakt tego, że występuje już powoduje właśnie ten majestat. Tego na pewno wizerunkowi Batmana brakuje w tych filmach, ale właśnie chciałem tutaj...
I am Batman!
Tak, ale chciałem tutaj przejść też do rzeczy, które mi się w tym filmie podobały. I niestety, oprócz tego, że będę mówił tutaj o Jokerze, to tak naprawdę jakoś nie będę chyba się skupiał na Batmanie, dlatego że...
Ale jeszcze
niewiele...
były dwie twarze Odin.
Tak, okej. Okay. No, dobra. No to w takim wypadku dwie twarze, ale chcemy teraz omówić dwie twarze i dopiero potem sceny, które nam się
tak
podobają?
Myślę.
Czy...
Mm-hmm. Mogę okay, ja zacząć dobra. Z Harvey'em?
Okej.
Okay. Ja uważam, że Aaron Eckhart pasował bardzo dobrze do Harvey'a Denta. On tworzy tutaj rolę przekonującą do pewnego momentu.
On wygląda nawet realnie, jeśli chodzi o swoją aparycję w stosunku do tego, jak był portretowany komiksowy i jak był portretowany kreskówkowy Harvey Dent.
Ale on, wiesz, on swoją grą zdaje się, że po prostu rozumie tą postać. I tak, kiedy tak. ty go widzisz, kiedy słyszysz to, co on mówi, widzisz to jego zaangażowanie w ratowanie Gotham, które jest przecież... no. oblane całe, zalane tymi przestępstwami, ty widzisz, że ten koleś naprawdę wie, co robi. I on jest przekonujący w swojej roli do momentu, kiedy przeistacza się w Two-Face'a. Bo nie dość, że jego przemiana jest natychmiastowa, powodowana powódkami, które są bezsensowne. I w ogóle ten jego... Ja już nie mówię o tym, jak on wygląda po tym wszystkim, ale... Nagła zmiana charakteru, nagłe przeistoczenie się. Ja wiem, że chodziło o to, że tematem tego filmu jest niejako to, że albo umrzesz jako bohater, albo będziesz żył wystarczająco długo, żeby zostać złoczyńcą. Okej, bardzo fajne przesłanie, super. Ale gdyby ta przemiana była lepiej ukazana, gdybyśmy mieli coś, co wskazywałoby na to, że w Dencie gdzieś drzemie to zło.
Ale on oni tam... nawet próbują, bo oni dają jedno zdanie, jest jedno zdanie, że o, wiesz jak mówili na niego w prokuraturze, jak, o, dwie twarze, czemu, bo był taki nie teges. Także,
znaczy, sorry,
uważam, ja uważam, że ty mówisz, że on bardzo pasował i ujął. Ja myślę, że scenariusz niestety nie poszedł w parze za aktorstwem, bo brakowało choćby jednej sceny jakby pokazania, że on już teraz ze sobą walczy, bo dla mnie bardzo ważne w Dencie było to...
Była taka scena w momencie, kiedy oni porywają Rachel, czy jak tam zwała, to on łapie jednego z tych ludzi, którzy byli w defiladzie Jokera i go przesłuchuje.
Tak.
I to jest jedyna scena, która na to wskazuje, ale my możemy sobie to tłumaczyć tak, jak, nie wiem, tłumaczyliśmy sobie w Taken, że on po prostu teraz jest pod presją i robi to dla niej. A nie ma tutaj czegoś takiego, że myślimy sobie... On jest chyba w środku skurwysynem, nie ma czegoś
właśnie,
takiego.
On powinien cały czas ukazywać tą wewnętrzną walkę, tak? Że on zawsze był tym, on zawsze był dwie twarze i tylko ten wypadek, który go później oszpecił, to był tylko taki wyzwalacz tego wszystkiego złego. A tutaj film to buduje tak, jakby to ta jedna przemowa Jokera sprawiła, że teraz będziesz zły. No i jestem, tak?
Ale to chyba każdy to odbiera właśnie w ten sposób, że Joker to jest tak naprawdę i katalizator tego, co się z nim stało, i później też ten tak jakby mentor, który sprowadza go na złą drogę, co jak chyba wspólnie stwierdzamy jest czymś wyjątkowo nielogicznym, dlatego że człowiek, który do tej pory był bardzo sprytny, bardzo inteligentny, teraz postawiony w sytuacji, kiedy stracił swoją ukochaną kobietę, z którą chciał zostać, która tak naprawdę, nie mówiliśmy o tym, która tak naprawdę nie mogła zostać z Bruce'em, dlatego że to czemu, skąd nagle w nim pojawia się aż tyle zła? Ja tego po prostu w tej scenie nie widzę. Ja, tak jak powiedzieliście, on nie ma tej walki wewnętrznej ze sobą, ale też oprócz tego emocjonalnie ta scena jest tak skonstruowana, że tam nie ma jakoś tych źródeł, nie ma tych korzeni, do których można by było sięgnąć nawet wyobraźnią, żeby wyimaginować sobie to, że on rzeczywiście zaczyna się przemieniać wewnętrznie. Dla mnie ta przemiana jest bardziej wizualna i wizualnie jest za bardzo powiązana z jego przemianą metafizyczną, ale być może właśnie o to chodzi w kinie amerykańskim, żeby stworzyć takie połączenie, że niby w momencie, w którym fizycznie zaczynamy się zmieniać, to zaczynamy się też zmieniać psychicznie, jak na przykład Jonathan Crane, który po ściągnięciu maski jest zwykłym człowiekiem.
No tak,
jak
ale wiesz, Odin, ale to jest właśnie amerykańskie podejście, że moment, kiedy nasze ciało się zmienia, zmienia się nasza osobowość. To tak nie działa.
Ja wiem, że to tak nie działa, ale właśnie mówię, że zauważ, na przestrzeni filmów to jest niemalże powtarzający się motyw. Mamy Jokera, który nie może ściągnąć tej maski, dlatego że on tą maskę ma tak jakby przyspawaną do twarzy. Ona jest wydziobana nożem na jego ustach.
Ona jest permanentna.
Mamy później Bane'a, który bez maski nie jest w stanie wytrzymać, którego to strasznie boli i nie jest w stanie być tym, kim jest. Tak więc być może to jest jakieś powracające meritum tego wszystkiego, do którego mamy dążyć, że tylko Joker był tak naprawdę szalony, a reszta nie była. Nie wiem.
Ale na przykład
naprawdę.
Dla mnie scena, która pogrzebała dwie twarze jako dwie twarze, te komiksowe czy te kreskówkowe, które pamiętałem, była scena, kiedy dwie twarze jedzie samochodem z tym przywódcą, tym herszem tego gangu i rzuca monetą. Co Harvey zawsze robił, tak? Bo uważał, że moneta jest zawsze sprawiedliwa i trzeba się liczyć z jej decyzją zawsze. I w momencie, kiedy on by przeżył, to mówi, teraz twój kierowca. I to było, ja tak, nie, dwie twarze by nigdy nie zrobił czegoś takiego.
Znaczy on rzucał kilkakrotnie monetą do momentu, w którym
na przykład mógł kogoś zabić. Nie ten kreskówkowy, którego pamiętałem.
Kreskówkowy też tak robił. Robił tak, on był bardzo wredny. On nawet w pewien sposób z powodu swojej wredoty później miał
swoje alter ego. Ale przecież on zawsze podejmował decyzję monety, więc jak Batman mu pamiętam w jednym odcinku namagnesował ją, tak, że ona nigdy nie upadała. To jakoś tak było jakiś odcinek, że ona zawsze upadała na krawędź, coś takiego. I on był wtedy zdruzgotany, nie potrafił się z tym pogodzić. W ogóle
nie, bo on nie potrafi podejmować decyzji. To jest właśnie
bez monety, tak.
To jest zrobione w ten sposób. Właśnie fajnie to jest przedstawione w tym komiksie Arkham Asylum, gdzie oni odebrali mu monetę, a dali mu kostkę chyba, która miała ileś tam możliwości,
tak,
on się w tym
kostki,
zagubił.
Te ośmiokątne z Dungeons & Dragons.
Mm-hmm. Także to jest postać, która naprawdę ma podwaliny być wspaniała, nawet w tej roli dwóch twarzy.
Ale nie w 20 minut ostatnich filmów.
Dokładnie.
Dokładnie.
I to też jest dziwne, że ona tak naprawdę nadaje ton oraz nadaje zakończenie temu filmowi oraz tak naprawdę kreuje kolejny. Wszystko to, co dzieje się w kolejnym filmie, rozpoczyna się właśnie z powodu tej sceny i później rozwija się właśnie z powodu tej sceny, a ta scena jest zbudowana w tak dziwny i pokraczny sposób i tak jak powiedzieliście, w ciągu 20 minut, że to jest aż dziwnie, no ja naprawdę nie rozumiem dlaczego. Przecież można było o wiele lepiej to zbudować. Już sam fakt tego, że polowali na komisarza przez ten cały czas i to było o tyle fajne oglądać właśnie Gordona, kiedy musi się ukrywać i oglądać to przebieranie się Jokera i tak dalej i ten cały przemarsz defilady i te wszystkie pułapki, które Joker zmyślnie zastawia na Batmana, to wszystko nadawało taki klimat tej wiarygodności, by pod sam koniec to wszystko rozbić i pojawiają się te szklane filary tego filmu, kiedy mamy dwie twarze, które tak naprawdę staje się głównym antagonistą o dziwo w tym całym filmie, chociaż nie wydaje się być wcale głównym antagonistą, ale jest.
Tak. Wiecie, kto ma teraz podjąć?
Nie, bo ja tak.
Całe zakończenie jest tak absolutnie bezsensownie napisane i w ogóle buduje. Ja wiem, że oni bardzo chcieli skazać. To Odin użył takiego określenia kiedyś. Ciekawe kiedy. W pierwszym nagraniu. Że skazują Batmana na banicję. Za co? Przecież on mówi, że. O, tyle morderstw. Muszę to już za siebie.
Jakby robił tak w filmie tyle morderstw.
Ale wiecie, coś mi się przypomniało teraz. Ja rozumiem, że Bale może chcieć, znaczy Batman może chcieć zmieniać głos, kiedy rozmawia z kimś, kto go nie zna. Ale dlaczego on w Dark Knightie, ja mając założoną maskę... Tak?
Ja w Rise się nawiązę właśnie do tego, że nawet kiedy Catwoman już dobrze wie, kim on jest, on dalej...
Usiądź na motor!
Ale on właśnie mówi w ten sposób do Alfreda. Michael Caine tam sobie do niego mówi, a ten do niego... A są sami we dwójkę w jednym pomieszczeniu.
I teraz ja rozumiem, jeszcze zaraz wrócę do tego dwie twarze, ale właśnie a propos jeszcze głosu Batmana. Kevin Conroy właśnie w jednym wywiadzie powiedział, że ten głos... Bruce'a, bo on kiedyś bardzo silnie rozróżniał, później mu kazali przestać tak robić w kreskówce, ale kiedyś robił tak, że głos Bruce'a był taki bardzo właśnie dystyngowany, taki wyliczony, a głos dla Batmana i dla niego jakby tego prawdziwego jego, kiedy rozmawiał z Alfredem, to był właśnie ten mroczny, ten batmański, bo on właśnie uważał, że postać Wayne'a to jest jego przykrywka, że on jest naprawdę tym smutnym człowiekiem o niskim głosie, który siedzi w jaskini. I faktycznie, gdyby Bale tak robił, że ma ten niższy głos, którym rozmawia z Alfredem, to wtedy byłoby się jakby trzymanie tej zasady Conroya, nie? Że ten głos Batmana to jest ten, którym on z nim rozmawia.
Ale to nie jest po prostu niższy głos.
Ale to jest po prostu... Więc kiedy on rozmawia z Gordonem, tak, przy dziecku, które przed chwilą prawie zginęło, dziecko, które jest przerażone i mówi: teraz muszę wziąć na siebie te wszystkie morderstwa. Ja się pytam, czemu masz na siebie to wziąć? Kto to wszystko powiąże z Harvey Dentem? I to jest w ogóle później przemowa Gordona, kiedy on tłumaczy temu swojemu 8-letniemu synowi, że jego osobowość teraz nie zmieniła się, jednakże okoliczności wymagają ażeby. I to jest tak pompatyczne i amerykańskie i okropne. W ogóle cały ten... To w jaki sposób oni odesłali dwie twarze, w ogóle ta aklimatyczna śmierć przez upadnę z pierwszego piętra, to jest...
Widzisz, w porównaniu do tego, że Batman spadał z wieżowca na plecy, na samochód i nic mu się nie stało, ale to najprawdopodobniej kombinezon.
Wyobraźcie sobie scenę, gdyby Harvey Dent upada i mamy tą kamerę, która tak przejeżdża przez krawędź, Batman się wychyla, a Dent... Ała, moje kolano! A Batman...
Nie, mogliby zrobić typowy amerykański disappear, czyli disappear, Boże. Typowe amerykańskie zniknięcie, czyli Batman się wychyla i jest tylko wgnieciony dach samochodu, a Harvey'a Denta nie
ma. I muzyka z piątek 13.
Okej, ale mieliśmy mówić jeszcze o scenach, które były dobre w tym filmie.
Ja właśnie chciałem powiedzieć.
No, to mów, bo praktycznie streściliśmy film już teraz, więc teraz sceny, które były dobre.
Sceny, które były dobre. Sceny z Jokerem bardzo mi się podobały. I sam moment, kiedy się przedstawiał i pokazywał trik z ołówkiem. I później fakt tego, jak dobierał sobie swoich pobratańców, pomagierów, kiedy złamał jeden kij golfowy, Boże, co ja mówię, kij bilardowy. I dał jednemu i drugiemu takiemu łebkowi i powiedział: dobrze, teraz walczcie na śmierć i życie. I ten, który przeżyje, będzie z nami. Sam fakt tego, jak rozprawił się później z jednym z tych mafijnych bossów i tak dalej, jak palił te pieniądze, to naprawdę było coś, co budowało wizerunek tej postaci w taki naprawdę wyjątkowo dosadny, wyjątkowo wiarygodny sposób. I scena ze statkiem też była naprawdę bardzo fajna. Być może w rzeczywistości by tak nie wyglądała, dlatego że wszyscy wiemy i zdajemy sobie sprawę z tego, że gdyby rzeczywiście na statku, który przewozi więźniów, miało miejsce coś takiego jak odnalezienie detonatora i jeśli my nacisniemy na spust, to w tym momencie drugi statek wybuchnie, jeśli oni nacisną na spust, to my i kto pierwszy, ten przeżyje, no to w tym momencie na statku pełnym skazańców, którzy podróżują właśnie do jednego z najcięższych więzień, nie byłoby takiej solidarności, nie pojawiłaby się taka gołębia dusza, która nagle stwierdziłaby, że warto jednak zaryzykować i wyrzucić ten detonator.
Ale to był samiec Alfa, on wiedział,
że... Ja wiem, ale widzisz, no to jest fajne, tak? Dlatego, że to się fajnie ogląda, ale z drugiej strony ciężko w to uwierzyć. Sama końcowa scena mi się nie podobała, ale myślę, że warto o niej powiedzieć, że była też jedną z takich... raczej nie końcowa, końcowa z Jokerem, tak? Kiedy wykorzystując połączenia telefoniczne, czyli Morgan Freeman lokalizuje dla Batmana Jokera, czy też no, pomocników Jokera i nagle okazuje się, że to jest wielka przykrywka, dlatego że to zakładnicy są poprzebierani za za tych pomagierów, a ci pomagierzy są przebierani za zakładników. To było dziwne, dlatego że Batmanowi świeciły się dziwnie oczy i szczerze powiedziawszy, ja się tutaj śmiałem na głos.
To było nawiązanie do kreskówki, do tych białych oczu.
Ale wiesz co, na kreskówce, kiedy masz te białe oczy, te przerażające ślepia, to naprawdę fajnie wygląda. A w filmie, kiedy nagle pokazują się takie błyszczące gały, to ja szczerze powiedziawszy...
Będę się skradał do oczy!
Tak, ale tak czy inaczej ja myślę, że można, chyba że wy macie jeszcze coś do dodania, ja myślę, że można już przejść do kolejnego i ostatniego filmu.
Bo ja też mam parę scen, które mi się bardzo podobały.
Lecisz.
W tym moja ulubiona to jest ta, kiedy Alfred czyta ten list od Rachel, list, w którym tam mówi, że ona się rozstaje z Bruce'em, nasze szczęście nie będą razem i że będzie, że ona chce wyjść za Harvey'a. I później ja zawsze to powtarzam i zawsze będę powtarzał. Uwielbiałem sceny, kiedy Batman siedzi w swoim stroju bez kaptura, bez maski, po prostu milczy i Alfred wtedy jakby obserwuje go w tej jego samotności. I tutaj właśnie mamy tak idealnie alfredowo-batmańską scenę właśnie, kiedy mamy tego smutnego Batmana, który siedzi w swoim apartamencie otoczony przez przepych i przez ten Gotham, ten ogrom i ten brud tego społeczeństwa na dole, gdzieś tam na ulicach. I on po prostu milczy, myśląc, że Rachel zginęła, chcąc jednak do niego wrócić, a Alfred decyduje się spalić ten list. Dla mnie to było tak silne i tak wzruszające. I jeden z niewielu właśnie, były dwie sceny w tym filmie dla Michaela Caina, ta i monolog o tych diamentach. I obie sceny, po prostu Kane, to jest fenomenalny aktor. On powinien pływać w oceanu Oscarów, jednak niestety nie dane mu jest i niestety pewnie już nie będzie. Jednak...
A blady, wiesz co? Wydaje mi się, że to jest taka domena filmów akcji, dlatego że pamiętasz, kiedy rozmawialiśmy o Expendables, jak Mike Rourke robił ten taki swój monolog?
Tak, ale właśnie każdy film potrzebuje takiej postaci, która w tym całym oceanie eksplozji, pościgów i wybuchów, osoby, która pomoże nam spojrzeć na tego głównego bohatera, na którego my w tym całym pędzie mogliśmy przestać patrzeć, bo byliśmy tak zapatrzeni na karabin, który trzyma, że nie widzimy człowieka. A właśnie Batman przypomina, że pod tym kapturem jest człowiek, który cierpi, który ma jakąś walkę. I mimo, że Bale nie umie tego, albo scenariusz mu nie pozwala tego odpowiednio oddać, tak troska na twarzy Alfreda nam wystarczy w tym momencie. I właśnie on ratuje ten element człowieczeństwa w tym filmie. I więc to jest oficjalnie moja ulubiona scena właśnie z Dark Knight. Jeśli nie, moja ulubiona z całej trylogii.
Okej, to pozwólcie, że ja na koniec, bo teraz troszkę posłodziliśmy, ja jeszcze muszę nieco tutaj szturchnąć ten film, bo ja trochę o technikaliach. Ja jestem bardzo wybredny, jeżeli chodzi o technikalia filmowe i potrzebuję odpowiednio klarownych ujęć i odpowiednio klarownego montażu, żeby po prostu fajnie mi się oglądało film. I Dark Knight jest tak dziwacznie nagrany i zmontowany. Tam są sceny, na przykład jak ta scena pościgu w tym podziemnym parkingu. Ja nie wiem, kto tam do kogo strzela, które auto się zatrzymuje na czym. Ja naprawdę ciężko mi się zorientować czasem, jak jest ta ostatnia scena, jak Batman jeszcze lata w tych właśnie, w tej wizji, którą ma zrobioną z tych fal wysyłanych przez komórki i on widzi, przez chwilę mamy ujęcie takiej jakby mapy wokół niego, na chwilę widzimy, jak on biegnie, gdzieś jakiś pies się na niego rzucił, zaraz znowu kolejne ujęcie. Ja nie wiem, co tam się dzieje. I ja dopiero na koniec widzę, że aha, Batman jednak wygrał. Jednak
ja
mi się udało.
Ja właśnie opowiadałem wam po tym, o Porwanej 2. Tam to jest jeden z najgorzej zmontowanych filmów, jaki widziałem. I tam...
Nie mów, bo mam zamiar obejrzeć!
Ale tam pod koniec bijatyk można poznać, kto tak naprawdę był kto, bo tylko Liam Neeson stoi na nogach pod koniec bijatyk, bo tam wszyscy są w czarnych, skórzanych skurtkach, wszyscy są w niebieskich jeansach, więc mamy taki ocean jeansu, który się bije, na koniec trzech leży, jeden stoi, aha, to był Neeson przez ten cały czas. Więc tutaj, mimo że jest Batman i powinien się wyróżniać, to jednak też... Ja na przykład... Nie do końca się zgodzę, bo niektóre sceny są bardzo fajnie nagrane. Jedna z fajniejszych nagranych scen to jest dziejąca się za dnia, kiedy Batman uderza w tą ciężarówkę, ten swój Lamborghini. Ona była bardzo fajnie zrobiona, mi się podobała.
Znaczy, ja nie mówię, jest wiele dobrych scen w tym filmie, ale z drugiej strony nie potrafię przymknąć oka na sceny akcji, które
chociaż
są
mi się
po prostu...
podoba, że w tym pościgu, o którym powiedziałeś, o tym pościgu w metrze i tak dalej, znaczy nie metrze, tylko tym pod ziemią, tam nie ma muzyki. Tam słyszymy tylko silniki, wybuchy, karabiny i to jest bardzo fajne. Ja bardzo cenię, kiedy film pozwala, żeby sam obraz oddawał dramaturgię, bo można wziąć jazdę na rowerze, podłożyć, nie wiem, muzykę z Metal Geara trójki, ucieczka na motorze i wtedy wszystko brzmi epicko. Wiem, bo sam kręciłem takie filmy, więc... I też na rowerze. Więc wszystko można naprawić muzyką, a jeżeli sam obraz próbuje przemawiać, nie do końca skutecznie, jak powiedział Bizon, to przynajmniej ja doceniam próbę. A Bizon, jeżeli chcesz zobaczyć świetnie nagrany film pod względem technicznym, Trzecia 10 do Jumy, też z Bale'em, właśnie jeden z filmów, który pozwolił mi pomału się do niego ocieplić, Trzecia 10 do Jumy, tam sceny bijatyk i strzelanie są tak nagrane, że później patrzysz na inne filmy, gdzie do siebie strzelają i ty nawet nie wiesz, czy oni są na dworze, czy w pomieszczeniu, tak tam każdy pocisk widzisz, trajektorię i tak dalej.
Ja polecam przejść dalej.
Tak, przepraszam, ale nie można mówić o filmach i w jakiś sposób choćby nie widzieć aluzji, czy jakichś odniesień, czy przykładów, gdzie można było to samo zrobić lepiej.
Dobrze. Ja jeszcze tak tylko powiem, że osobiście myślę, że większość scen akcji, takiej prawdziwej akcji w tych Batmanach jest raczej dziwna. Osobiście myślę, że najfajniej w tym wszystkim wyglądają te sceny, kiedy nie mamy tych wielkich wybuchów, tych wielkich pościgów, czy na przykład strzałów, ale kiedy naprawdę dzieje się coś, co jest niespodziewane, czego się naprawdę nie spodziewamy. I dla mnie na przykład takie sceny właśnie były z Jokerem, kiedy on się gdzieś tam udawał, podpalał te pieniądze albo coś
szpital.
Takiego. Na przykład, tak. Chociaż wysadzał
szpital. Była świetnie zrobiona.
To była śmieszna scena, niewątpliwie. No, tak czy inaczej, no, myślę, że już warto zakończyć Mrocznego Rycerza i przejść do Mrocznego Rycerza, który powstaje, bo siedzi.
Dobrze, więc może zacznę ja. Ja o Mrocznym Rycerzu, który powstaje, dowiedziałem się od Bladego, który mi napisał, że był w kinie i muszę zobaczyć. Więc ja sobie to odkładałem i nie oglądałem żadnego materiału odnośnie tego filmu. Ja byłem jeszcze wtedy w tym okresie, kiedy nie mogłem patrzeć na Dark Knighta i myślałem, że tego się nie da uratować i no, nie miałem ochoty po prostu iść do kina, wydawać pieniędzy, żeby znów zobaczyć Batmana. Ale jakoś ten wakacyjny nastrój mi się udzielił, uznałem, że dobra Patrycja, słuchaj, ja ci opowiem teraz, co było w tamtych Batmanach, pójdziemy i jakoś to będzie, jakoś, jakbyś nie rozumiała czegoś z poprzednich części, to ja ci będę dopowiadał. I poszliśmy do kina i oboje wyszliśmy zadowoleni. I ja, który jestem dużym fanem uniwersum Batmana, a niespecjalnie mi leżał Dark Knight, i Patrycja, która nie widziała poprzednich filmów jeszcze wtedy, bo obejrzała je sobie dopiero po trójce, też była zadowolona i też się ten film porwał, bo on po prostu w wielu momentach działa. Mimo swoich błędów, mimo głupot, które tam są, które zresztą są w każdym filmie o Batmanie, jeżeli chodzi o Nolana, to mimo wszystko to na nas podziałało i ja tutaj może już przedam pałeczkę Blademu.
Znaczy ja, jak już wiecie, nie mogę mówić w pełni obiektywnie o Dark Knight Rises, znaczy widzę mnóstwo w nim problemów, ale ja obejrzałem ten film w bardzo ważnym momencie dla mnie, bardzo mrocznym momencie dla mnie, kiedy nie było fajnie i wybrałem się do kina właściwie bardziej na zasadzie, żeby się po prostu wyczołgać ze swojej jaskini. I kiedy siedziałem na tym filmie, to ja się strasznie bałem zakończenia, bo to też to był ten dziwny moment zeszłego roku, kiedy wszystko, się, co miało być złe, było jeszcze później, dorzuciło się jeszcze zakończenie Mass Effecta trzeciego, które bardzo też pomogło.
Wszystkie trójki
po prostu. Bo wiesz, czasem chcesz uciec w świat gier czy filmów po to, żeby uciec od tego normalnego, więc kiedy później odpalasz Mass Effecta trójkę, no to sorry! Więc poszedłem do tego Batmana i zakończenie mnie tak niesamowicie podniosło na duchu, ale tak mi pomogło i dało mi takiego powera, że ja wiedziałem, że to nie jest najlepszy film na świecie. Ja wiem, że jest mnóstwo problemów z tym filmem i jednak kiedy ja oglądam film, to zwykle robię sobie takie notatki na marginesie, a na koniec dopiero porównuję te notatki po prostu z faktem, czy ja się dobrze czułem po zakończeniu filmu, czy ta historia mnie porwała, czy były jakieś elementy, które mi się bardzo podobały, czy będzie warto go obejrzeć po raz wtóry. I w przypadku Batman Rises, Dark Knight Rises, to te ogólne wrażenie, ta ogólna podróż, którą odbywasz, dla mnie w całości ma większą wagę i nośność niż te liczne problemy, które ten film posiada.
Mogę teraz?
No tak, teraz zrobimy takie ściszenie.
Okej, dobra, więc bo ja już tak zaczerpnąłem oddech, teraz nie wiem, czy Blady sobie zrobił teraz przerwę, czy... No ja osobiście, ja tutaj jestem w zupełnej opozycji i to trochę niestety, dlatego że chciałbym się tutaj z wami zgadzać i mówić, że film mi się bardzo podobał. Ja z obejrzeniem tego kawałka czekałem naprawdę dość sporo czasu, bo prawie pół roku i miałem okazję posłuchać paru recenzji bez spoilerów, dzięki Bogu. No i szczerze powiedziawszy, wiele osób, które znam i też wspólnie, nie wyrażał się o tym filmie jakoś specjalnie pozytywnie, chociaż był okej, ale no po prostu był. Więc mając to w pamięci i też słuchając waszych opinii, kiedy mówiliście, że powinienem obejrzeć, no to w końcu miałem okazję, no i szczerze powiedziawszy, nie wiem, no był po prostu okej. Nie był jakoś nie był jakoś lepszy od pozostałych filmów, po prostu był i w tamtym nagraniu mówiłem jeszcze trochę więcej na ten temat, ale szczerze powiedziawszy, jak tak teraz myślę i minęło ten trochę czasu, chyba dzień, czy nawet trochę więcej, to myślę, że po prostu te filmy są bardzo podobne do siebie z mojego punktu widzenia i obojętnie jak ja bym bardzo się doszukiwał większych różnic, to mimo wszystko to jest ten sam scenarzysta. Kiedy pierwszy film był trochę bardziej mroczny, drugi był trochę bardziej szalony, to ten jest taki trochę bardziej, nie wiem, fabularny.
Głosowy.
I to w sumie tyle.
Ale ludzie właśnie,
naprawdę.
No, mogę już?
Tak.
Ludzie
tak.
mu właśnie zarzucają to, że on jest przegadany i nie ma w nim Batmana. Dla mnie nie było żadnego problemu. Nawet właśnie taka osoba jak Patrycja, która nie zna z uniwersum Batmana i poszła ze mną tylko dlatego, że po prostu ją wyciągnąłem, to jakoś potrafiła ten film normalnie obejrzeć, ocenić. To wszystko działało, więc teraz pomyślmy sobie o tym, jaką wielką rzecz musiał zrobić Nolan, wprowadzając postać taką jak Bane i to robiąc z niej główny czarny charakter, bo Bane, jak pokazała nam historia, poza komiksami jakoś trudno mu jest się przebić. Jeszcze jako tako był w kreskówce, chociaż tam był bardziej bandziorem niż inteligentem, ale już wiemy, jak wyglądał w Batmanie i Robinie. Straszne. Rocksteady też zupełnie się nie popisało, tworząc ogromnego koksa, tworząc coś, co zajmuje cały mój pokój tak naprawdę. Nie? Gdybyś miał go tu wsadzić, to nie wiem, czy by się tak naprawdę zmieścił pod tym sufitem. I nie dając mu specjalnej inteligencji, gdzie Bane od początku w komiks, oprócz tego, że był bardzo silny oczywiście, jego przewaga fizyczna nad Batmanem jest no, bardzo jasna, ale chodzi o to, że on przede wszystkim był inteligencją. Bane był przeciwnikiem, który nie złamał Batmana dlatego, że miał od niego większe mięśnie, tylko miał jakiś plan. On sobie coś zaplanował, planował to od bardzo dawna, on wkroczył w świat tego komiksu i zrobił tak wiele, że Batman był na tyle zmęczony już ciągłą walką i ciągłym przeciwstawianiem się, że kiedy przyszedł ten moment, ten bardzo historyczny moment w komiksach, kiedy Bane łamie Batmanowi kark, to nie jest tak, że to jest wielka, epicka walka. Tam Batman,
kręgosłup,
kark. Tam Batman po prostu nie ma szans. On jest takim flakiem, on jest opadły, on zupełnie nie jest sobą. I właśnie o to chodzi w postaci Bane'a. Ja miałem ogromne obawy, jak to wyjdzie w filmie. Czy uda się po raz pierwszy przekazać to, że Bane nie jest tylko chodzącą górą mięśni. I w pewnym stopniu się to udało, chociaż mamy tutaj zupełnie inną postać niż ta w komiksach i ma ona zupełnie inne korzenie, czym Nolan się bawi, bo pokazuje nam korzenie identyczne do tych, które miał Bane w komiksach, które jak się później okazuje wcale nie są korzeniami Bane'a, tylko innej postaci. Ta historia po prostu robi w bambuko ludzi czytających komiksy. Więc to jest dość ciekawe zagranie. Więc moje pierwsze jakby spotkanie z Bane'em to było właśnie wtedy, kiedy oglądałem ten film. Bo ja nie oglądałem żadnych trailerów, nie słyszałem tego głosu wcześniej. Ja nie wiem, czy on był dostępny przed premierą filmu do usłyszenia. Ale moment, kiedy była ta pierwsza scena z tym samolotem i ja usłyszałem głos Bane'a, naprawdę myślałem, że coś w kinie się zepsuło, że jest jakiś problem z audio, że kodeki są nie takie, no nie wiem jak to nazwać, nie? Po prostu nagle i myślę sobie, czy ja słyszę teraz tylko wysokie tony, a brakuje tych niskich? I początkowo się śmiałem, patrzyłem na Patrycję i się śmiałem, ale po czasie przyzwyczaiłem się i uznałem, że cholera, no koleś po prostu ma taki głos, a nie inny, ale z czasem ten głos staje się jego plusem i wcale nie ujmuje to jego charyzmatyczności, a wręcz nawet ją podbija. Ja wiem, że ty, Odin, tutaj się nie zgodzisz, ale może do mojej wypowiedzi coś teraz na razie doda blady.
No to ja powiem, że ja byłem bardzo zadowolony, kiedy widziałem plotki na początku tego, o czym, znaczy oczywiście plotki niczym nie potwierdzone, które się pojawiały w internecie, że głównym złym w trzeciej części Batmana miał być nie kto inny, a człowiek zagadka, czyli moja ulubiona postać z uniwersum Batmana, postać, która jest tak niesamowicie niedoceniona, można powiedzieć, i zepsuta przez Jima Carrego, jakbym go nie lubił w filmach, więc kiedy ja słyszałem, że Johnny Depp ma zagrać człowieka zagadkę w trzeciej części, to dla mnie to było spełnienie marzeń. Jezus Maria, w końcu w filmie realistycznym o Batmanie będzie przeciwnik właśnie, który będzie wyzwaniem intelektualnym, że Batman będzie mógł być w końcu detektywem do jasnej cholery, a nie tylko jakimś obimordą, więc dowiedzieć się, że to jednak jest Bane, to było dla mnie takie Dla osoby, która nie czyta komiksów, gdzie właśnie Bane jest tym geniuszem, mistrzem szachów, tańca i baletu, a jednocześnie silnym człowiekiem, to wieść, że Bane ma być przeciwnikiem, to było takie, he? Więc kiedy pojawił się ten głos...
Początkowo nie mogłem się przyzwyczaić, podobnie jak Bizon. Jednak z czasem nie wyobrażam sobie innego.
Ponieważ to, w jaki sposób Hardy gra tym swoim dziwacznym akcentem, ale ponad wszystko oczami, całą posturą, kiedy on po prostu stoi, łapie się za kamizelkę. Zresztą teraz zacząłem w ASG też się tak łapać za kamizelkę i brakuje mi ten. Brakuje. Zacząłem tak naprawdę szukać maski. Tak? Zacząłem szukać maski Bane'a do ASG, właśnie, żeby móc tak trzymać się pod kamizelkę i robić takie. O, drużyna, przegrupować się. Więc Bane po prostu całą swoją posturą, on emanuje po prostu charyzmą, mimo że jest tym obi-mordą też. To on po prostu dowodzi tą grupą tych renegatów w tych jaskiniach, on dowodzi, nawet kiedy jest związany na samolocie, to on i tak ma przewagę nad nimi wszystkimi, on ma ten swój spryt, inteligencję i film odbiera sporo jego jakby inicjatywy w tym wszystkim, kiedy na koniec okazuje się, że on był tylko pionkiem, ale ja się nie do końca zgadzam z tym pomysłem, że on był tylko pionkiem, bo mimo wszystko wiele robi sam i wiele robi dobrze, wiele złego robi dobrze w ten sposób, więc Bane jako taki był moim zdaniem świetną postacią i ja wiem, że on nie ma nic wspólnego z tymi swoimi korzeniami komiksowymi i tak dalej, ale jakby oceniając według tego świata, według wyłącznie tego, co dostajemy w filmie, jakby ktoś właśnie z zewnątrz przyszedł, to Bane po prostu fascynuje, hipnotyzuje i każdy tik jego oka jest ważny, a w ogóle moment, kiedy wypowiada moją ulubioną kwestię właśnie Bane'ową, that's a lovely, lovely voice, to jest po prostu poezja na ekranie.
Okej, więc ja osobiście mam trochę odmienne zdanie i po tym, jak został sportretowany Joker, po tym, jak wyglądał jego śmiech, jak wyglądało jego zachowanie, jak wielkie było jego aktorstwo, oczywiście w moim odczuciu, tak, oglądając Toma Hardiego, nie wiem, naprawdę, wydaje mi się, że ta postać bardzo wiele straciła z tego powodu, że nie można było odczytać do końca jej mimiki. Ja do końca nie kupuję tego spojrzenia, dlatego że te oczy są zbyt młode. Ja nie wiem, ile on dokładnie ma lat, ale wydaje mi się po prostu, że nie byłem w stanie uwierzyć w tą wersję Bane'a, którą on chciał przedstawić. Nie wiem, jego aparycja po prostu jest zbyt przyjazna, tak przynajmniej to wygląda. Nigdy nie potrafiłem kupić jego roli w Warriors, kiedy on grał tam tego boksera, o ile dobrze kojarzę. Też kiedy był w Incepcji, to też był taki bardzo niewyraźny dla mnie i wszyscy, szczerze powiedziawszy, pamiętamy bardziej inne tak naprawdę postacie z tego filmu.
To jest akurat wina Incepcji, że ona nie poświęca w ogóle uwagi tym postaciom pobocznym.
No ale na przykład, wiesz, Gordon Levitt jednak jest zapamiętany z tego filmu.
No bo chodzi do góry nogami, nie?
No chodzi do góry nogami, ma bardzo dobrą scenę. No tak czy inaczej... I właśnie przez to porównanie, że mieliśmy naprawdę świetnie zagranego Jokera i teraz mamy postać, która ma być właśnie enigmatyczna, ma być zagadkowa, ma być taka, można powiedzieć, uniwersalna, która potrafi się odnaleźć w każdej sytuacji, jednocześnie ma mieć ten plan, to wydaje mi się, że fajnie by było, oczywiście nie mówię, że to jest konieczność, ale fajnie by było czasami widzieć jego pełną mimikę. Mi tego brakuje, dlatego że gra ciałem, owszem, fajnie, łapanie się za kamizelkę, fajnie, kurtka skórzana, która wygląda jakby była zdarta z niedźwiedzia na żywca, też fajnie, ale z drugiej strony, no naprawdę, czasami po prostu jego spojrzenie jest czymś, co jednak uczłowiecza tą postać. On mimo wszystko w tym filmie ukazany jest jako taki nadczłowiek, taki wojownik, który jest przystosowany, który zrodził się z ciemności, jak on sam zresztą o sobie mówi. Natomiast jego spojrzenie bardzo często jest takie człowiecze bardzo. I zresztą oczywiście nie mówię, że spojrzenie Bale'a jest jakieś inne, dlatego że on w tej swojej masce wygląda po prostu śmiesznie. ale po prostu czasami, kiedy na przykład patrzę, jak została zagrana Catwoman, to szczerze powiedziawszy jednak brakuje mi tej mimiki w Bane'ie. I Tom Hardy oczywiście zapewne starał się, ja wiem, że on fizycznie musiał się mocno do tego filmu przygotować, dlatego że musiał przybrać bardzo dużo na masie i tak dalej, ale to nie jest mój ulubiony film i nie chcę psuć tutaj tej recenzji, mówiąc, że może wymieniając jego wady, wymieniając to, co mi się w nim nie podoba. Na pewno ma bardzo, bardzo fajnych aktorów i no i chyba moją ulubioną, przepraszam, jest Anne Hathaway, która grała Selinę. Bardzo mi się podobała, jej rola była warta obejrzenia całego filmu, jej zachowanie, mimika i powiedzonka są naprawdę bardzo fajne, tak więc...
Ale zanim do Hathaway, to może, nie wiem czy wiecie, ale głos Bane'a początkowo był zupełnie inny niż ten, który my
Ja słyszałem, że właśnie był inny.
Na YouTubie potem... wydaje mi się, że jest filmik, który porównuje te głosy. Początkowo ten głos był wiele bardziej mechaniczny, bardziej przetworzony, taki jeszcze gorszy w zrozumieniu. I oni ostatecznie postawili na to, żeby on był wyraźniejszy i bardzo dobrze. Ty mówiłeś, że on ma za młode oczy. Mi się właśnie wydawało, że to jest koleś wiele starszy, dzięki tej masce być może, niż Tom Hardy rzeczywiście jest. No ale gusta i guściki, ja rozumiem, że może ci się ta postać nie podobać. Tak jak mi początkowo nie leżała postać Jokera, a z czasem się do niej przekonałem. Zobaczymy jak będzie. Niemniej zamykając Bane'a, przychodząc do Catwoman... Wy wiecie, że ja uwielbiam filmy Bartona i wiecie, że cenię bardzo powrót Batmana i rolę Michelle Pfeiffer, która była genialną Catwoman. Genialnie przekazywała wszystko to, co ta postać powinna mieć. I byłem bardzo zaskoczony, widząc, że Anne Hathaway bardzo dobrze wpasowuje się w uniwersum nolanowskie. Przy okazji naprawdę przekazując większość cech, które Selina Kyle miała w uniwersum Batmana, czy to komiksowym, czy kreskówkowym. I przy okazji po prostu no, jest świetną aktorką.
Ale mi się wydaje, że ona ma bardzo taki charakterystyczny i wyczuwalny charakterek, którego... We wcześniejszych
spojrzenia, jakie ona puszcza jeszcze.
Ale nawet te krótkie one-linery albo odpowiedzi, które są takie kąśliwe, które mają tą dawkę jadu, to mi się bardzo podoba. Ona wcześniej była sportretowana w ten sposób, iż zawsze miała tak jakby to swoje alter ego i starała się być z jednej strony tą taką damą, która jest bardzo wyrafinowana i bardzo delikatna, a kiedy nakładała maskę, to stawała się zupełnie inna i była o wiele bardziej dzika, o wiele bardziej drapieżna. Natomiast tutaj to wychodzi mniej więcej coś takiego, że kobieta nie dość, że potrafi wykręcić facetowi rękę i zrobić to genialnie, to przy okazji wykorzystuje wszystkie swoje kobiece atrybuty, na przykład przy ucieczce z baru. Jest mądra, wyrafinowana, potrafi nawiązać pewien dialog emocjonalny z odbiorcą, szczególnie z Batmanem. To naprawdę jest wiarygodne. Bardzo podoba mi się ta postać i wydaje mi się, że jest jedną z lepiej zagranych w tym filmie.
Znaczy dla mnie, wiecie, ja zawsze uwielbiałem właśnie, bo ogólnie Batman miał ile? 3 ukochane tak na przestrzeni całego uniwersum.
To znaczy więcej, wiesz?
Znaczy
więcej.
Rachel doszła w filmach, tak?
Ale była takie trzy... Zatana, było dużo rzeczy było.
No dobra, ja nie jestem aż tak
sprawdziłem.
Zbyt skomiksowany, jednak ogólnie mieliśmy Vicki Vale, Talię, tak, Ra's al Ghul, no i oczywiście Catwoman. I teraz związek z Catwoman mi się zawsze niesamowicie podobał w kreskówce, czy w ogóle w uniwersum, ponieważ był ten zawsze podkład, że ona zna go tylko jako Batmana, a on nie może z nią być, bo ona jest przestępcą, bo ona nie zna go jako Bruce'a i tak dalej, i tak dalej.
To co mi się... Znaczy potem nawet mogę ci powiedzieć, potem nawet oni wiedzieli o swoich secret identities, przepraszam. Ona wiedziała, kim on jest i on wiedział, kim on jest.
Niemniej, dopóki utrzymywali właśnie tą taką tajemnicę i to właśnie to było to też taki właśnie konflikt był, że ona nie wie, kim on naprawdę jest i tak dalej. W filmie poszli w zupełnie innym kierunku, który mi się o wiele bardziej podoba, czyli to, że ona zna zarówno, że ona się najpierw, powiedzmy, ma jakieś uczucia dla Bruce'a, a dopiero później się dowiaduje, że on jest Batmanem, co o wiele sprawia, że ten związek jest o wiele ciekawszy. Właśnie moment, kiedy ona sprzedaje Batmana Bane'owi, dowiaduje się, że to on jest tak naprawdę Wayne'em i widzimy wtedy to przerażenie na jej twarzy, że to ona go skazała na śmierć praktycznie w rękach Bane'a. Więc to, w jaki sposób potraktowali jej postać, jest naprawdę bardzo dobre. Fakt, że nie sprzedają zbyt mocno tego kota, tak? Ona nigdy nawet nie jest nazwana kobietą kot w filmie, ona nigdy nie mówi, że ma tam 9 żyć i tak dalej. Ona po prostu jest zwinnym, szybkim szpiegiem, który jak powiedziałeś...
Zwinna, szybka, bramko szczelna. Jak Łukasz Podolski, przepraszam.
Tak, więc mamy te wszystkie cechy, łącznie z bramką strzelnością. To jest naprawdę świetna postać, która musiała być sporym wyzwaniem, bo też wiele ona musiała wiele wyrazić właśnie podobnie jak Pfeiffer, tak? Samą swoją, nie wiem, posturą czy tym kocim zachowaniem, ale też Hathaway dodaje mnóstwo właśnie tymi spojrzeniami. Przecież kiedy Gordon Lewitt, o którym mam nadzieję za chwilę porozmawiamy, on mówi, że możemy zapewnić ci policyjną ochronę. Przecież sposób, w jaki ona samym spojrzeniem go disuje, przecież to jest tak...
Seriously?
Ale to jest właśnie, to jest przesadzone, ale też niesamowicie pasuje do jej postaci. I jedyne, co uważam, jest problemem tego filmu, to jest jak zwykle brak czasu na rzeczy ważne, bo Nolan znowu traci mnóstwo czasu na jakieś pierdoły, na jakąś dziurę w Izraelu czy w innym przeciskanie, a koniec końców mamy Batmana, który ma teraz dwie ukochane, tak, na przestrzeni filmu, kiedy z Catwoman, która jakby na koniec zostaje tą jego wybranką, on zamienia trzy słowa może przez cały film. I mi tak brakowało właśnie więcej jakiegoś człowieczeństwa. I teraz ja wspomniałem, że była kwestia, która wypowiadał Bane na temat tego właśnie, jak ten chłopiec śpiewa. To była kwestia, którą wymyślił Hardy na planie i którą Nolan zostawił w filmie. Jest druga kwestia, którą wymyślił Bale. Akurat to jest jego wkład sporu, uważam, w film. To jest mała riposta, którą on dodaje wychodząc z mieszkania Seliny, kiedy tam mówi, wcale nie będziesz za mną tęskniła. To jest taki minimalny flirt, minimalny jakiś element człowieczeństwa ze strony Bruce'a w jej stronę, ponieważ jeżeli spojrzymy do tej pory, to on ją śledzi, bo jest bardziej zafascynowany tym, że go ukradła, a nie tym, kim ona jest.
Przepraszam, te ich rozmowy. Oddaj perły. Nie oddam, oddaj perły. Nie oddam.
Oddaj perła. Bohater umarł przed koniec filmu. Oddaj perła. Więc mamy chociaż jeden element człowieczeństwa dodany przez Bale'a na planie i chwała mu za to. I oczywiście słynny ich pocałunek na koniec filmu, kiedy wszyscy mówią w kinie, biegnij, nie masz czasu! Nie, buziak! Więc...
Ale najpierw jest jeszcze rozmowa bardzo długa przed tym.
Ale wiadomo, no, kiedy wisisz na krawędzi wulkanu, najważniejsze rzeczy trzeba sobie mówić. Ale to jest taki filmowy grzech, który... Ja bym się zdziwił, gdyby go nie było. Czasem w filmach, jak właśnie ktoś zaczyna na przykład mówić, teraz wytłumaczę ci swój plan i od razu temu strzelają w głowę, to ja robię takie, o, to było niespodziewane. Więc a propos niespodziewanych rzeczy, może teraz zejdźmy z Catwoman, kto by schodził, zejdźmy z Catwoman, wejdźmy na Blake'a, czyli policjanta, który jest jedynym detektywem w mieście, który jest jedyną osobą, którą umie dodawać, co więcej, jest
jedyną osobą, która patrzy.
Jest jedyną osobą, która patrzy i widzi, bo może inni patrzą, ale nie widzą. Więc tak, Blake, grany przez Gordona Lewitta, pojawia się w filmie i ja w ciągu 10 minut jestem w stanie stwierdzić, aha, on będzie Robinem.
A zresztą oni do niego mówią, Robin.
Nie, na sam koniec w filmie dopiero się dowiadujemy, że on jest Robinem.
Nie?
Tak.
Znaczy, wydawało mi się, że oni wymieniają jego nazwisko.
Nie.
Nie, to dopiero na sam koniec filmu się dowiadujemy, że on jest Robin. Mm. I to jest właśnie zrobione w ten sposób, że ona mu wpisuje, jakaś tam babka pyta się go właśnie imię, nazwisko, jest Robin.
A
i...
tak, pod sam koniec, kiedy on idzie, okej,
tak,
dobra.
I to jest wtedy takie... To skoro o Blake'u Robinie już mowa, to warto powiedzieć, że w tym filmie samo zakończenie tworzy z niego coś nawet ponad Robina, bo ja się spodziewałem niejako, że to właśnie jest kreowana postać Robina, ale nie spodziewałem się, że ostatecznie on nam wyrośnie na tego jedynego obrońcę Gotham, który tam jest. I o ile bardzo mi się podoba tworzony obraz tej postaci, mimo paru głupot, to uważam, że jest bardzo interesujący i też ta jego interakcja z Gordonem jest bardzo fajna, to nie potrafię sobie wyobrazić, że po prostu Wayne zostawił dla niego to wszystko i powiedział, słuchaj, teraz ty możesz być Batmanem, bo on nie może być Batmanem od tak, bo wiadomo, że on potrzebuje lat treningów, on potrzebuje czegoś, co będzie go jeszcze bardziej napędzało. Nie wiem, to zakończenie takie jest, no, daje nadzieję na coś tam. Wiadomo, że nie powstanie już kolejny film Nolana, ale no, trochę niezrozumiała sytuacja dla mnie.
Dziwne. Ale wiesz co, ja myślę, że to jest akurat dość logiczne, dlatego że po pierwsze, tak jak wszyscy wiemy, na samym początku filmu jest wyjaśnione, że Bruce już nie jest w stanie normalnie się poruszać, te walki przez te lata, miesiące, które on to, tam stoczył, bardzo mocno odbiły się na jego zdrowiu i on nie był w stanie praktycznie chodzić bez oparcia się o laskę. Później jeszcze dochodzi ten wątek sentymentalny, kiedy mamy Alfreda, który prosi go wręcz i tak można powiedzieć z tej strony ojcowskiej informuje go, że jego największym marzeniem byłoby teraz, żeby on tak naprawdę zaczął żyć, dlatego że on na razie żyje przeszłością, a czas porzucić ten mroczny rozdział swojego życia i zacząć żyć na nowo, zacząć kreować to życie, w którym chcemy zostać, i o które rzeczywiście warto walczyć, dlatego że o to miasto zawsze będzie zepsute, a jego życie się tak naprawdę kończy, coraz bardziej kończy i za każdym razem, kiedy wychodzi z domu, to je naraża. I ostatecznie jeszcze wątek tej miłości, która się odnajduje, Selina Kyle, która staje się jego partnerką w drodze rozwoju fabuły. Wydaje mi się, że to jest w miarę wyjaśnione i szczególnie ta scena, o której Blady na samym początku powiedział i która rzeczywiście w tym filmie jest tą bardzo taką definitywną sceną, która podsumowuje niemalże to wszystko, co się działo, czyli moment, w którym Alfred ostatecznie widzi gdzieś w tej kafejce, to chyba było we Włoszech w końcu, Bruce'a Wayne'a, który odpoczywa, który jest normalnym człowiekiem, który w końcu jest w stanie złożyć pelerynę na bok i zacząć żyć jak ktoś, kto potrzebuje tego już, dlatego że on już przeżył i poświęcił tak wiele w swoim życiu, że teraz, kiedy ma tą szansę, żeby zacząć to życie na nowo i walczyć o to, żeby ono było piękne i w końcu prawdziwe, to myślę, że nie powinien jednak tego porzucać i myślę, że wszyscy to rozumiemy, kiedy oglądamy ten film. A fakt tego, że nasz Blake Robin w końcu będzie musiał przejść naprawdę przez prawdziwe piekło i jedyna jego pozytywna cecha w tym wszystkim, która uprawnia go do tego, żeby nawet spróbować, to jest jego zdeterminowanie i fakt tego, że nie da się go przekupić, to tylko i wyłącznie sprawia, że ta postać jest po prostu ciekawsza. Tak więc owszem, motywy są dziwne i owszem, historia późniejsza będzie naprawdę bardzo ciekawa. Na pewno to jest mocna odskocznia od tego, co znamy z uniwersum i co znamy z komiksów, co znamy z kreskówek, ale niemniej na pewno nie interesująca.
Znaczy, jak już wspomniałem, ten film jest dla mnie bardzo ważny, co nie znaczy, właśnie nie widzę tych wszystkich wyr fabularnych i tak dalej.
A przepraszam, powiedzieliśmy o tym, że Blake wchodzi i mówi, jesteś Batmanem?
Nie, nie tak, powiedzieliśmy. Ja to właśnie to jest jedna z tych rzeczy, że może to jest za bardzo uproszczone, ale ja na przykład ja nie muszę wiedzieć, jak Batman z tej dziury gdzieś tam w Afryce czy w Kidzistanie się dostał do Gotham. Ja nie muszę tego wiedzieć. Nie muszę wiedzieć, co robił Alfred, kiedy przez te miesiące było Gotham terroryzowane, gdzie on się ukrywał, jak on przetrwał to wszystko, bo pewne rzeczy można sobie samemu dopowiedzieć, tak? Pewne rzeczy to nie są dziury fabularne, to jest po prostu miejsce, żeby nasza wyobraźnia zadziałała, bo nie wszystko musi być jakby podane na talerzu. Są większe problemy, jakby cała ta fabuła a propos zaufania tej Mirandzie Tate, która też się pojawia znikąd i zabiera czas antenowy, w którym można by budować relacje Bruce'a z Catwoman. Przecież to było tak po macoszemu potraktowane, ale mimo wszystko to jest naprawdę przyjemny film i kiedy się kończy, to pozostawia nam, zawiązuje tyle wątków, pozostawia taki dobry posmak, pozostawia tyle nadziei w tym świecie, w mieście, które widziało tyle złego. I na przykład wiem, że cała główna fabuła nie ma sensu, bo przecież w planie Ra's al Ghula chodziło o to, żeby pozbawić Gotham tej przestępczości, tej dekadencji, tego zepsucia. Ale czy w takim razie, skoro wszyscy bandziorzy są już pozamykani, to czy samo to dekadenctwo to jest powód, żeby wypuszczać znowu tych bandziorów?
To znaczy nie, to jest działanie jego córki, bo
właśnie Ra's al Ghul rzeczywiście... Ona się pojawia z tym swoim planem w ostatnich 3 minutach filmu i nigdy nie wiemy, czy ona źle zinterpretowała, czy choćby gdyby Bruce mógł chociaż jedno zdanie powiedzieć, że znałem twojego ojca, on by nigdy nie chciał tego dla miasta, nie to miał na myśli. Cokolwiek, żeby skonfrontować ten jej plan. Nie, oni mają bombę, która i tak wybuchnie, więc po co...
Wszyscy mają zginąć, tak? Ofiarnie, to jest też właśnie dziwne.
Więc nie? Oni chcą ofiarnie się poświęcić, więc skoro nikt nie wie, że tam jest League of Shadows, to jaki będzie wiadomość dla świata? Przecież oni nie będą wiedzieli, co się dzieje. Także to jest naprawdę... Jest takie angielskie słowo convoluted, bo zamieszane tutaj nie wystarczy, bo to jest po prostu tak pomieszane z poplątaniem, że trudno się zorientować. Ale jak mówię, koniec końców to jest naprawdę przyjemny film, zarówno dla fanów Batmana, zarówno dla fanów kina akcji, jak i po prostu filmów. Bo to, jak wiele ten film jest w stanie opowiedzieć w te 2,5 godziny, czy w 3 prawie, to jest zaskakujące. I tak chciałbym, żeby to było rozbite na więcej filmów, albo żeby niektóre wątki całkiem wycięto, żeby rozbudowano inne. Więc jako zakończenie na pewno działa, ale czy cała trylogia jest tym, na co czekaliśmy przez taki długi czas, my, fani Batmanów? Ja myślę, że nie, chyba się zgodzicie, że o ile to było bardzo potrzebne dla kina pokazać Batmana z tej realistycznej strony, to myślę, że część tego, co tworzyło Batmana, czyli ta determinacja, te wewnętrzne monologi, ta ciągła samotność, ten intelekt, ta chęć rozwiązywania tych zagadek, to szukanie rozwiązań niesiłowych, ten silny kodeks moralny, który on posiadał, to wszystko w jakiś sposób się rozmyło, więc może w końcu ten film będzie takim wyznacznikiem kierunku, w którym będą zmierzały przyszłe filmy, jakiś odważniejszy reżyser podejmie się zrobienia tego tak, jak wszyscy fani oczekują. Może nie tak, jak chciałby tego kino akcji, ale to, na co zasługują fani, którzy są przy tej postaci od najmłodszych lat dzieciństwa, którzy dalej ją szanują i którzy dalej czekają na ten swój film o Batmanie. Dark Knight Rises był blisko bycia tym filmem o Batmanie, ale tym filmem nie jest, chociaż jest też bardzo, bardzo dobry.
No i tutaj, tak jak mówiłem na samym początku, należy pochwalić Nolana za to, że wprowadził mimo wszystko Batmana XXI wiek, że udało mu się wyciągnąć go z tego bagna. I teraz czekamy na kolejne...
Jak ja mówiłem, dlatego że to mówiłeś w pierwszym
tak,
nagraniu.
Tak, a ty powtórzyłeś po mnie. Więc ja czekam na kolejne wersje i mam nadzieję, że znowu zobaczymy nową wersję Batmana, być może odmienioną, bo jednak wersja Nolana jest tą wersją inną od tych dotychczasowych i mam nadzieję, że kiedy teraz zobaczymy nowego Batmana od nowego reżysera z nowymi aktorami, to to będzie rzeczywiście znowu nowe doświadczenie dla nas.
Riddler!
Nie
Jim Carrey.
Ja nie zastanawiam się nad tym, z kim on powinien walczyć. Bardziej zastanawia mnie to, w jaki sposób teraz zostanie ukazany Batman. Kto będzie go grał i mam nadzieję, że tym razem nie będzie tak, że to aktorzy poboczni będą budować postać Batmana, ale że właśnie sam Batman, sam aktor, który go gra, sama jego postura, kostium i wszystko, co w tym filmie zostanie wykreowane, wybroni tą postać samo sobą. Więc tak jak powiedziałeś, Blady, to nie jest jeszcze ten film, te filmy to nie są te, na które czekaliśmy, ale może jeszcze się w przyszłości doczekamy. Niemniej należy pochwalić Nolana i no po prostu ja za każdym razem, kiedy to będzie lecieć w telewizji, i tak na to rzucę okiem, bo to są przyjemne filmidła.
Okej, okay, no ja mam dokładnie takie samo zdanie. To na pewno nie są filmy, które można uznać za prawowite, za prawowite po prostu ukazanie tego, kim był Batman i jak powinien zostać ukazany światu. Na pewno bardzo wiele im brakuje i myślę, że z biegiem czasu, kiedy ogląda się te filmy, to widać, że jednak Nolan się stara, ale nie do końca mu to wychodzi i tak jak słusznie zauważyliśmy wszyscy tutaj, to tak naprawdę bohaterowie poboczni tworzą to uniwersum, a o Batmanie jest bardzo niewiele w pierwszym filmie, trochę w drugim, coraz mniej w trzecim i szkoda, dlatego że postać jest wybitnie ciekawa i mam nadzieję, dlatego że wszyscy wiemy, że kolejny film z Batmanem będzie już rebootem. Mam nadzieję, że tym razem będzie to wyglądało inaczej. I obojętnie kto go będzie grał, to mam takie dwie prośby. Żeby to w końcu był Batman i żeby mówił tak jak Batman. Dlatego, że to by było naprawdę bardzo miłe. I chyba możemy już zakończyć. Podziękować wszystkim, którzy tutaj z nami przesiedzieli, którzy tego wysłuchali. I oczywiście przepraszamy za to, że się spóźniliśmy z nagraniem. Niemniej były to kwestie techniczne niezależne od nas. No i usłyszymy się na pewno w kolejnym odcinku. Nie wiadomo, czy CinemaShocka, czy DualShock Podcast, tak czy inaczej. Z tej strony mówił wam na razie ekipa Bob, czyli
Bizon,
Odin,
Blady.
Do widzenia.
To jest zawsze takie skomplikowane, kiedy Odin kończy i nie wiemy, który by ma być pierwszy w Bob.
Nie, no to już chyba ustaliliśmy, że ja zaczynam.
Ja wiem, że ustaliliśmy, ale i tak przerwa była.